Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ten znany Państwu już dobrze sygnał zapowiada dzisiejsze rozmowy niedokończone. Witamy również naszego gościa czcigodnego, pana profesora Kazimierza Dopierałę z Poznania.
Witamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie profesorze. Witamy w Radio Maryja. Dodam tylko, że jest pan już emerytowanym profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i aktualnym profesorem, wykładowcą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa również w Poznaniu. I bardzo się cieszymy, że pan z nami się podzieli swoją niesamowitą wiedzą historyczną, której już mieliśmy okazję też poznać i dzisiaj w części pierwszej w telewizji Trwam, ale też podczas naszego spotkania bodajże w marcu mieliśmy przyjemność pana też tutaj gościć, a więc to nie jest pierwsza wizyta pana profesora w Radiu Maryja.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj występować, rozmawiać, dialogować i podzielić się trochę z tą moją wiedzą, bardzo skromną, na antenie Radia Maryja, a także w telewizji Trwam.
No, kłócił się nie będę co do tej skromnej wiedzy. Tutaj miałbym nieco odmienne zdanie co do skromności tej wiedzy, bo jest wiedza bardzo obszerna, ale to wszystko zobaczymy, drodzy Państwo. Dzisiaj chcemy porozmawiać sobie z panem profesorem i z państwem oczywiście na temat dróg polskiej emigracji ku niepodległości. To jest nasz temat dzisiejszych rozmów, naszych dyskusji z państwem. Panie profesorze, polska emigracja, mówimy tutaj o tej emigracji wieku XIX, mówimy tak w uproszczeniu, bo to jest końcówka XVIII, cały XIX, początek XX wieku. Polska emigracja, która no, wyjechała z Polski, bo musiała, która nie była tylko ucieczką przed represjami, to też, ale nie tylko, ale przede wszystkim była próbą kontynuacji walki. Tak chyba możemy powiedzieć o tych wielu naszych rodakach.
Tak, na pewno kontynuacja walki o niepodległość Polski, która jednak chciano tą niepodległość odzyskać. Ja wspominałem o tym, że o tym profesorze Dębińskim, który właśnie napisał tą pracę, że upadek Rzeczpospolitej, a odrodzenie narodu polskiego. I rzeczywiście chyba miał rację. Odrodzenie narodu polskiego rzeczywiście nastąpiło. I mówiliśmy przedtem w telewizji jeszcze dotyczące różne rzeczy, rozważaliśmy dotyczące tak zwanej wielkiej emigracji, która właściwie kończyła się w 1848 albo 49, zależy jak się na to spojrzy, ale zapomniałem jeszcze powiedzieć, że i wskazywałem także na te działania konkretne, które miały się odbywać w państwie osmańskim, czyli w Turcji osmańskiej. Po roku 1856 ta kontynuacja w dalszym ciągu tam była. Wspominałem o tym, że w czasie wojny rosyjsko-tureckiej w 1877-78 powstały taki legia, taka drużyna Zimmermana, która walczyła także i pod Plewną, zostali to rozbici Polacy. Ale nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Mówiłem o Adampolu jako tym takim siedlisku ewentualnie, który miał być zaczynem organizacji wojskowej, wsi wojskowej Rosjany w Turcji, żeby zagrażać Rosji. Ale także, proszę Państwa, w roku 1857 powstał problem, co zrobić z tymi żołnierzami, którzy byli w tymże pułku Zamojskiego, 1600 osób, którzy mieli uczestniczyć w wojnie krymskiej, a wojna krymska się skończyła, zanim ten pułk wszedł do akcji. Mianowicie część przesiedlono do takiej miejscowości, która nazywa się Reshidon albo Derbina. Mała miejscowość, którą właściwie historycy bardzo mało znają. Ale ci, którzy się interesują Tesalią na przykład, to jest Grecja, to powinni o to wiedzieć. Ale też Grecy nie wiedzą. Ostatnio zwrócił się do mnie pan Babic Wojas. To jest Grek, który nauczył się języka polskiego. Wspaniale mówi językiem polskim, ale zajmuje się także lokalną lokalnymi sprawami Tesalii, takim działaczem historycznym, z pasji jest historykiem.
I nam się kojarzy właśnie list świętego Pawła Apostoła do Teseloniczan.
On właśnie zwrócił się do mnie, bo kiedyś w czasach moich młodości napisałem taki artykuł o tej Derbinie albo Reszydon. Dlaczego też mówię na to Reszydon? Mianowicie Reszydon dlatego, że to był taki obóz wojskowy w posiadłości Reszyda Paszy. A Reszyd Pasza był kiedyś wielkim wezyrem, był przyjacielem Polski, a także był bardzo dobrym, w kontaktach bardzo dobrym z księciem Adamem Czartoryskim. I w tychże posiadłości właśnie część z tychże żołnierzy, którzy miały uczestniczyć w wojnie krymskiej, zostało przesiedlonych do tej właśnie Derbiny. Niestety ta osada długo nie wytrzymała, dlatego że w Tesalii wówczas tam w tej miejscowości panował malaryczny klimat, a po drugie, ja już Państwu mówiłem, że często właśnie sfory wewnętrzne, takie sfary wewnętrzne, które były pomiędzy żołnierzami, a także i oficerami, rozpoczęły rozkład tej miejscowości wojskowej i w 1859 roku została ta miejscowość zlikwidowana. Ale ślad do dnia dzisiejszego pozostał w archiwach greckich. I miałem takie szczęście, że ten pan Babis Wojas właśnie przetłumaczył mój artykuł na język grecki i w tym roku, po roku niepodległości, ukazał się ten artykuł, co zbudziło wielkie zdziwienie właśnie w Grecji, w Tesalii, że w ogóle ktoś tam taki był, że Polacy tam właśnie występowali. To jest taka rzecz. Mianowicie, proszę Państwa, ta wielka emigracja, a później te działania wszystkie były te nie tylko dyplomatyczne, ale rzeczywiście chęć czynu powodowało, że Polska nie umarła, Polska się odradzała. Zresztą cały czas mówiono, czy Polska może się wybić na niepodległość. Zastanawiano się nad tym i cały czas mówiono o tym. Wielki konflikt, wielka wojna może przywrócić nam niepodległość. Na tą wojnę liczyli. To Anglicy byli
nawet
zdziwieni.
Paradoksalnie nieraz modlono się o wielką wojnę.
Wielką
tak
wojnę,
dzisiaj
tak.
W naszych uszach modlić się o wojnę. Ale to była wojna, z której się miała Polska urodzić.
Tak, miała się Polska odrodzić. Ale zdawano sobie sprawę, że jeśli popłyną część zaborcy, to z tego może powstać rzeczywiście. I taka sytuacja się zdarzyła. Mianowicie w 1914 roku, kiedy 1 sierpnia wybuchła ta wojna, pierwsza wojna światowa nazywana Wielką Wojną. Okazało się, że ona jest w porównaniu z drugą wojną małą, ale wtedy nazywano to Wielką Wojną. W czasie tutaj przerwy, jaką mieliśmy z księdzem, z ojcem dyskutowałem na ten temat, że musimy patrzeć na te wszystkie wydarzenia trochę innymi oczyma, takimi, jakie to one rzeczywiście w tamtym czasie były, a nie naszymi przenosić nasze wyobrażenia. Trzeba się wczuć w tamtą sytuację. Były to inne czasy, inaczej patrzyli na ludzie, inaczej patrzyli na wojnę. Chcieli tej wojny. My raczej byśmy nie chcieli tej wojny i uciekamy od wojny, a oni chcieli wojny. Chcieli, matki poświęcały synów, żeby poszły na wojnę, żeby walczyły, żeby z tego wyszła także niepodległość.
Wojna nie dla wojny, ale dla niepodległości idei, Polski.
Tak, oczywiście. I to się nam po prostu udało. 11 listopada jest ten akt taki symboliczny odrodzenia państwowości polskiej, ale to jest akt rzeczywiście symboliczny, bo nie mieliśmy ani granic zachodnich ustalonych, ani granic wschodnich. Toczyły się jeszcze walki. A jeszcze trzeba przypomnieć, że możliwość było przekazania tego 11 listopada, bo obaj władcy, zarówno państwa austro-węgierskiego, jak i cesarz niemiecki, właściwie zrzekli się swojej władzy. I wobec 10 się zrzekli, a 11 można było, ponieważ nie było tej władzy centralnej. Można było przekazać przez Radę Regencyjną Piłsudskiego pełnię władzy tego, żeby mógł tworzyć ewentualnie państwo polskie. Oczywiście sam tego nie tworzył, bo to jest wiadomo, że inaczej to wyglądało. Ale ta wielka wojna umożliwiła powstanie Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej. Szkoda, że ta Rzeczypospolita trwała tak krótko, tylko bo rzeczywiście bardzo dużo w tym czasie zrobiono. Proszę sobie wyobrazić różny system monetarny, różny system sądownictwa, różny system gospodarczy. I trzeba było to wszystko scalić. I Polacy po tej wielkiej wojnie zdołali to uczynić w bardzo krótkim czasie. To był wielki wysiłek narodu, wielki wysiłek bez względu na poglądy, to co myśmy też mówili, bez względu na poglądy Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, działali na dobra Rzeczypospolitej, dla dobra Polski wszyscy razem.
Żeby jeszcze wrócić do czasów sprzed niepodległości, wiemy dobrze, że po powstaniach poszczególnych były te fale emigracji. Szczególnie one dotknęły tych osób bardziej zaangażowanych, a więc elity intelektualnej, no tak nazwijmy, politycznej, tak, wojskowej, duchowej. To oni głównie wyjeżdżali, emigrowali i tam żyli gdzieś w Paryżu czy w innych stronach świata. Czy w ogóle w takim razie, skoro tak to było, czy no wchodzimy w jakieś gdybanie oczywiście, ale no to było tak, że ta emigracja, właśnie emigracja dawała ten ferment intelektualny, nic nie umieszając tym, którzy byli w Polsce, pozostali, ale tam też było to takie centrum fermentu intelektualnego, ideowego i tak dalej, na temat Polski. Nie, czy byłaby do pomyślenia niepodległość Polski bez tego fermentu, który tam się w znacznej mierze odbywał na emigracji?
Ja myślę, że nie. Dlatego, że oni tworzyli namiastkę jak gdyby Polski. W każdym kraju próbowano stworzyć stowarzyszenia albo polityczne, albo dobroczynne. Na przykład pod koniec XIX stulecia widzimy, bardzo dużo się tworzy taki towarzysz Dom Polski, nazywany Dom Polski. W różnych krajach. Ja wspominałem tutaj o Turcji, ale także i w Szwajcarii, i także i we Francji. Także te instytucje, które wtedy działy, powstawały polskie muzea, na przykład Muzeum w Rapperswilu, Władysław Plater, bardzo ciekawe muzeum, które miał okazję tam być w Rapperswilu, patrzeć. Niestety coraz bardziej są skomplikowane sprawy majątkowe i do dnia dzisiejszego nie wiadomo, czy to muzeum, część mówiła, że już pewny był okres, że już nie było tego muzeum, teraz próbują to jakoś tam odnowić, muzeum w Rapperswilu. I to wszystkie instytucje te gromadziły ślady jak gdyby polskości. One później także w II Rzeczypospolitej były przenoszone na teren II Rzeczypospolitej. Na przykład zbiory w Rapperswilu zostały przeniesione do Warszawy. Niestety spłonęły w czasie II wojny światowej. To była kopalnia wiadomości o wielkiej emigracji, o w ogóle emigracji XIX stulecia. Także instytucje, które tam powstawały, rzeczywiście odgrywały bardzo istotną rolę. Trzeba wspomnieć, że oczywiście byli to tacy jak Henryk Sienkiewicz na przykład w Szwajcarii, Paderewski, którzy tworzyli Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny na przykład. To był w czasie już wojny, prawda? To były takie komitety powstawały, które niosły ludziom poszkodowane. A trzeba pamiętać, że w czasie I wojny światowej gro zmagań, także na froncie wschodnim, toczyło się na dawnych ziemiach Polski. To ksiądz postawił tutaj pytanie, czy byłoby możliwe odbudowanie Polski i w ogóle gdyby nie tamta działalność różnych osób w różnych państwach właśnie przed I wojną światową. Sądzę, że nie. Oni podtrzymywali także tą polskość, bowiem na terenach, ziemiach polskich sytuacja po roku 1864 wydawała się dość przykra dla Polaków.
Polacy, czyli po powstaniu styczniowym mówimy teraz.
Po powstaniu styczniowym, tak. Wydawało się, że Polacy z jednej strony nie mogą pogodzić się z klęską tego powstania, które no, nie było dobrze przygotowane.
Już kolejne powstanie, bo listopadowe teraz.
Kolejne powstanie upada, styczniowe. Prawda? To jest rzeczywiście klęska, którą się trudno podjąć. I rozpoczęto, a tym bardziej, że kamienie te germanizacyjne, rusyfikacyjne bardzo mocno naciskały na polskość. Zresztą to było widać już w pierwszej wojnie światowej. Ta przyzwyczajenie się do pewnej sytuacji, która zaistniała, znowu jak pewne środowiska mówiły, trzeba nie godzić się z tą sytuacją, a innym mówi, zdajmy spokój, przegraliśmy takie wielkie powstania i wobec tego nie warto następny raz ryzykować, żeby znowu nie było zawiedzionych nadziei. I sytuacja właśnie na ziemiach polskich, z jednej strony w Wielkopolsce, na przykład w Zaborze Pruskim, była to ta sytuacja pracy organicznej, czyli pracujemy, wzmacniamy polskość, wzmacniamy swoją tożsamość poprzez działania gospodarcze. Jesteśmy coraz silniejsi, wobec tego możemy się przeciwstawić tym właśnie kamieniom miażdżącym naszą polskość. I tak przeciwstawiano się właśnie w 1873 roku, tak zwanym ustawą majowym, później hakacie, później germanizacji. I to wszystko z jednej strony, oczywiście część ludzi się z tym godziła, a z drugiej strony to pobudzało Polaków do działania i odkrywania swojej tożsamości. Tak jak dzieci wrzesińskie mówiły, jesteśmy Polakami, chcemy mówić ojcze nasz w języku polskim, a nie w języku niemieckim Vater unser. Wobec tego to także mówiło o tożsamości Polaków. W zaborze także rosyjskim, także po tym właśnie powstaniu styczniowym, jak gdyby się część osób godziła na tą rusyfikację. Zresztą było to widać w czasie I wojny światowej, kiedy w pamiętnikach występuje taki zwrot: odchodzą nasi, to znaczy odchodzą Rosjanie, a przychodzi nawałnica teutońska. To te elementy inaczej było oczywiście w zaborze austriackim, kiedy to Galicja miała większe swobody od 1866 roku, kiedy rozwijał się polski uniwersytet zarówno w Krakowie, jak i Lwowie. Jest to bardzo istotny element do podtrzymywania polskości, budzenia tej polskości. Zresztą muszę tutaj powiedzieć, że w monarchii austro-węgierskiej premierzy Gołchowski czy Badeni na przykład, Kazimierz Badeni, byli także premierami, więc Polacy także zajmowali eksponowane stanowisko. Możliwość uczenia się była bardzo wielka. Tak samo w Prusach była bardzo wielka. Część wyjeżdżała albo do Królewca, albo do Berlina na studia. Także, że Polacy mieli możliwości także rozwijania się. To wszystko stworzyło dosyć skomplikowaną sytuację, ale jednak Polska była w sercach tychże Polaków, którzy uważali, że należy odzyskać niepodległość. I do tej niepodległości dążyli. Ale teraz trzeba było doprowadzić do I wojny światowej, to znaczy do konfliktu zbrojnego, którym byli pokonani wszyscy zaborcy. A to było bardzo rzeczywiście trudne. Nie wiem, czy to szczęśliwy traf, czy tak się tak złożyło, bo przecież trzeba pamiętać, że na uniwersytecie, nawet w ostatnim okresie czasu, nie pamiętam, czy to w 2004 czy 2005 roku na uniwersytetach amerykańskich przeprowadzono przy pomocy komputerów symulację, która mówiła, że właściwie pokazywała przyczyny I wojny światowej. I właściwie wykazała, że to był absurd I wojny światowej, żeby się pobili wszyscy zaborcy, właściwie kuzynowie, i zakończyło się to klęską wszystkich właściwie zaborców. Także nie wiem, czy to graniczy z cudem w każdym bądź razie ta pierwsza wojna światowa. Myśmy zawsze liczyli na wielki konflikt, ale że on będzie miał taką skalę i że wszyscy zostaną pokonani, tego nikt nie przewidywał.
My tu mówimy też i słusznie o osobach ze sfery polityki, wojskowości. Tak, to są te z pierwszych stron gazet, z podręczników osoby, ale też równie sławne osoby z innej jakby dziedziny życia, Polacy na emigracji żyjący. Podam kilka nazwisk tutaj, powiedzmy. Oni są też nieraz gdzieś tak z pogranicza polityki i jeszcze innego wymiaru. Na przykład, drodzy Państwo, Ignacy Jan Paderewski, oczywiście premier potem, tak, ale muzyk przede wszystkim, artysta. Ignacy Domejko, Paweł Edmund Strzelecki, Góra Strzeleckiego w Australii. Domejko, tu mamy już tutaj Ameryka Południowa, przecież, nie? Henryk Arctowski, badacz, odkrywca, polarnik. Karol Bohdanowicz, Ernest Malinowski, Maria Skłodowska-Curie, Rudolf Modrzejewski, Urszula Święta, Urszula Leduchowska, Benedykt Dybowski, badacz Syberii, tu już teraz patrzymy na wschód, Aleksander Czekanowski, Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piłsudskiego, też badacz przecież Syberii, i tak dalej, a więc naukowcy z różnych dziedzin sztuki, artyści właśnie też. Kiedy mówili wszyscy, że nie ma szans na Polskę, oni dzięki też przecież nazwisku, pozycji, renomie naukowej, artystycznej stawali się partnerami do dialogu, takimi też przecież, jakby powiedzieć, czynnikami wpływu na polityków, decydentów ówczesnych.
Tak, to prawda. Rzeczywiście, Paderewski oczywiście miał wpływy w Stanach Zjednoczonych, Modrzejewska Na później jej syn, który budował ten most w San Francisco, prawda, Ernest Malinowski, Folkierski, Habich. To wszystko, oczywiście to są postacie, które były bardzo, bardzo znamienne. Część z tych postaci była wykształcona w krajach zachodnich, szczególnie we Francji. Oni wychodzili z Francji, dlatego że we Francji jako zawsze byli cudzoziemcami. Zawsze byli cudzoziemcami. Cudzoziemi zawsze gorzej, nie ulega wątpliwości. Byli inżynierami, a nie zna się na klasach drugiej, trzeciej czy czwartej klasy, bo Francuzi zajmowali te miejsca pierwszej klasy. I wobec tego oni wędrowali tam, gdzie można było uzyskać także i wyższe uposażenie. Między innymi właśnie Domeyko, Ernest Malinowski, ten, który zbudował tą wielką, najwyższą kolej w Peru, to teraz znowu będziemy obchodzili chyba rocznicę tej budowy, tejże kolei. Habich, budowali banki, wprowadzali monety, także system państwowy organizowali. To jest prawda. Oczywiście byli oni wykształceni, jak wspominałem, we Francji, ale także i w Rosji. Trzeba powiedzieć, że w Petersburg był także tą taką dużą stolicą nauki w XIX stuleciu. I co trzeba oddać, że ci ludzie, którzy kończyli różne szkoły w Petersburgu, na przykład artyści, wyjeżdżali do Włoch, tam kształcili się, na przykład Siemieracki, i mieli olbrzymie stypendium, bo tak to właśnie potęga carska była rozsiewana także na cały świat. Ale zarazem oni się czuli Polakami i tą polskość głosili, i to nigdy się temu nie zaprzeczali, że są Polakami. Tak ich oceniano.
Czy dodajmy też w tym temacie dzisiejszym rolę imigracji, emigrantów, emigracji dla niepodległości Polski, nasz hymn narodowy, gdzie mamy Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, generał Jan Henry Dąbrowski w hymnie narodowym. Emigrant, który ma przyjść z emigracji do Polski, przynieść tę wolność. Bardzo takie symptomatyczne.
Bardzo symptomatyczne, ale proszę zobaczyć, że bardzo późno przyjęliśmy ten hymn. To śpiewano oczywiście w Legionach w 1997 roku. To rzeczywiście, bo wtedy myśleliśmy, że rzeczywiście z Włoch przyjdzie wyzwolenie tejże Polski, odrodzi się Polska. Niestety to pokolenie trochę zostało stracone, bowiem później te różne legiony Dąbrowskiego, a szczególnie Legia Kniaziewicza, została w 1801 albo drugim wysłana na San Domingo i tam niestety przemieniona na pół brygady francuskie, i tam właśnie walczyła z Murzynami. Większość ludzi tam straciła swoje życie. Czyli z jednej strony chcieliśmy wyzwolić Włochy, podbić, przekazać te rewolucyjne wartości, które są we Francji. Z drugiej strony mieliśmy wyzwolić Polskę, a z drugiej strony na San Domingo walczyliśmy o okupację francuską, żeby utrwalić okupację francuską. Nie udało się to, może dzięki Bogu, ale do dnia dzisiejszego ponoć są potomkowie na San Domingo tychże legionistów, więc mamy tam również swoich ludzi. Emigracja rzeczywiście rozpraszała się po różne kierunki. Między innymi także była w Algierii, na przykład była także w Legii Cudzoziemskiej. Francuzi bardzo chętnie zatrudniali Polaków właśnie do Legii Cudzoziemskiej. Rozpraszali, Polacy byli rozpraszaną taką diasporą. Właściwie co się ruszy gdziekolwiek, nie tylko Europa, ale także i ten ostatni okres, bo wspomnieliśmy tutaj także o Stanach Zjednoczonych, ale coraz więcej osób wyjeżdżało ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład lata, jak obliczyli naukowcy, z lat 1840 do 1910, do Stanów Zjednoczonych wyjechało z zaboru pruskiego około 1 500 000 osób. Później wyjeżdżali także i z zaboru austriackiego i z zaboru rosyjskiego. Liczba ta właściwie dorównuje tej pierwszej, bo też od 1870 roku do 1914 także gdzieś około 1 500 000, jak obliczają polscy naukowcy, czyli by było 3 miliony. Amerykanie gdzieś podają liczbę 2,5 miliona. Oni przybywali oczywiście. Bardzo trudno jest tutaj określić dokładną liczbę, dlatego że większość wyjeżdżała z Hamburga albo Bremy. I byli także obywatelami innego państwa. I tylko po nazwiskach, po imionach, wyznaniach możemy wiedzieć, jak kto to ewentualnie był. W tym roku 2018 ukazała się możliwość dotarcia do wszystkich nazwisk, dlatego że większość tychże imigrantów, którzy przybywała do Stanów Zjednoczonych, przechodziła przez taką wyspę, która się Ellis Island nazywa w Nowym Jorku.
Tam, gdzie jest Statua Wolności.
To nie jest Statua Wolności. Obok jest.
Obok.
Tak, ale to jest taki do dnia dzisiejszego. To służyło mniej więcej od 1890 roku do 1924, który właśnie ci z Europy przybywali z tej strony. Natomiast druga wyspa była przy San Francisco, wyspa Angel, która przyjmowała tych ludzi, którzy przybywali z innych zakątków świata, na przykład z Azji do Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj ta europejska część na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i są dokładne rejestry. I w tym roku Amerykanie udostępnili za darmo. Jeśli ktoś szuka nazwiska swojego dziadka czy pradziadka, to może się dowiedzieć, czy rzeczywiście przyjechał z jakiego. Dosyć szczegółowe są te listy, tym bardziej, że na Ellis Island była kwarantanna. Często było to 2-3 dni, a czasem były to 2-3 godziny, bo później z tej wyspy przewożono do Nowego Jorku, gdzie czekali na przykład krewni, którzy odbierali danego imigranta, żeby go zawieźć do swoich posiadłości, do swojego domu, gdzieś mu pomóc. Także to była taka, jak teraz mówią, to dawniej nie było, teraz mówią, to była taka emigracja łańcuchowa. Bo często było tak, że za najpierw pierwszym człowiekiem szli następne członkowie rodziny z całej grupy. Bo taką całą grupą, na przykład do Stanów Zjednoczonych, ja mówiłem o Adam Polu, to jest 1842, a 12 lat później, 1854, to mamy założone pierwsze osady polskie. Nie mówię o 1608 roku, Jamestown, to nie, bo to była zupełnie inna emigracja Polaków wprawdzie, ale z Amsterdamu. Polska to nie była jeszcze pierwsza Rzeczpospolita. Ale tutaj ksiądz Leopold Moczygęba przecież przeniósł całą prawie wieś do Panny Marii w 1854 roku, kiedy to właśnie w Teksasie utworzono tąże osadę, a później Częstochowa i w tym samym czasie trzecią osadę Polonia w Wisconsin, w stanie Wisconsin. Także to jest 1854 rok. Już Polacy znajdują się tam, osiadli. Nawet dostają tam ziemię, mogą osadzić się. I wobec tego to jest też później następne rodziny, coraz bardziej dowiadując się, że jest inne tam życie, że możliwość jest dobrego startu, jakiegoś startu. Później pod koniec szczególnie XIX stulecia rozpoczyna się ta wielka emigracja do Stanów Zjednoczonych. Później na ten ograniczana coraz bardziej, prawda, bo Amerykanie już nie chcą przyjmować wszystkich, tylko niektórych, kwoty emigracyjne, Ameryka dla Amerykanów tylko, także, ale ta pierwsza, ta fala emigracyjna, co jest bardzo ciekawe, że Polacy i Włosi stanowili właściwie ostatnią emigrację, która poszła, taka masowa emigracja do Stanów Zjednoczonych. I wobec tego musieli zajmować najgorsze stanowiska. Tym bardziej, że część ludzi nie była wykształconych, nie znała języka angielskiego i wobec tego stawała się materiałem roboczym. Także pracowali w różnych oczywiście zawodach i to w rolnictwie i górnictwie, ale także ci wykształceni otrzymywali wyraźne duże stanowiska, także emigracja była tak zróżnicowana, ale Stany Zjednoczone w każdym razie przejmowały i niektórzy na przykład później wybijali się w środowisku polskim. Był tam taki Mizwa albo Mierzwa, który państwo wiecie, do dnia dzisiejszego nie żyje oczywiście on, ale założył taką komisję stypendialną imieniem Tadeusza Kościuszki, która się przerodziła w 1925 roku na Fundację Kościuszkowską, która istnieje do dnia dzisiejszego, udziela stypendium nie tylko Polakom do Stanów Zjednoczonych, ale także Amerykanom do Polski. Jest to jedna z ważniejszych taka fundacji w Stanach Zjednoczonych. Ja nie chcę mówić tu o kongresie, o takich, ale takie jednostkowe. Pan ksiądz mówił tutaj o Paderewskim, rzeczywiście wpływ, ale Mizwa, który był z Baszni Dolnej pochodził, z Baszni Dolnej, chłopak, który miał 15 lat, kończył Harvard i okazało się, że doskonale w tym środowisku amerykańskim przebywa i może działać, także wspomagany przez Amerykanów, ale musiał się nauczyć doskonale języka, musiał wejść w to środowisko, zaakceptować różne rzeczy, żeby stworzyć taką pomoc także i dla Polaków.
Musiał i to zrobił. To są Stany, ale dodajmy jeszcze i Brazylia przecież, i Argentyna. Tam też ogromna fala emigracji. I panie profesorze, i oba te kraje, te trzy kraje, czy jeszcze inne kraje, przecież potem, kiedy trzeba, ich synowie jadą do Polski, wstępują do armii i walczą. Tutaj też ta rola emigracji w uzyskaniu niepodległości przez Polskę. Te całe tysiące, setki tysięcy anonimowych często potomków imigrantów.
To prawda. To jest właśnie dosyć takie ciekawe. Mianowicie, że oni czuli się Polakami. Będąc w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, jak tworzyła się Armia Błękitna Halera, to były obozy werbunkowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i wysyłano do Francji.
Nie znali tego kraju. Nie byli tam nigdy przecież.
Zupełnie, oczywiście. Nie znając. Ale była bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie jednak polskość była kontynuowana i była w tychże rodzinach polskich bardzo zakorzeniona. Mówiono w języku polskim. Prawdzie różnym akcentem. My to wiemy. Na przykład jak pojedziemy teraz i ci potomkowie tych, którzy przyszli na przykład z gór, górali, to mówią jeszcze góralskim językiem. Kiedy tam byłem, to tak jest profesor Gromada, nie wiem, czy jeszcze żyje, ale jego siostra też była góralką. Jak mówiła i rozmawiała ze mną, ja mówi, przepraszam, ale ja będę mówiła po góralsku. Więc wobec tego ta tradycja w rodzinach przekazywania tego języka jest bardzo, bardzo istotnym elementem. I ona była bardzo silna. Ale muszę tutaj zwrócić uwagę także na jedną rzecz. Mianowicie podtrzymywano w tychże rodzinach nie tylko język, tradycje, ale religia była jednym z elementów, który odróżniał tą polskość i Polaków od innych, o innych narodowości etnicznych, które tam przybywały. Nie mówię o Irlandczykach, ale na przykład Niemców, którzy byli w większości protestantami. I wobec tego religia była tym czynnikiem spajającym Polakom. Powstawały polskie parafie. To był bardzo istotny element utrzymywania polskości. Modlitwy były po polsku, śpiewy po polsku. Wprawdzie uczyli się w szkołach amerykańskich, ale w każdym razie język polski był prawie że na co dzień. I to było bardzo istotny element. Po drugie, patriotyzm. Nie znali tego kraju, ale ten kraj kochali. To był wymarzony kraj, który oni myśleli, że powrócą. Bo często było tak, że mówimy, pojedziemy na 2-3 lata, dorobimy się i wrócimy. Tutaj zrobimy ten biznes w Polsce. Tak samo jest obecnie. A wyjeżdżali, okazało się, że tam muszą zostać, bo są inne przeszkody. Jest wielka wojna, pierwsza wojna światowa. No, ci, którzy przywrócili po pierwszej wojnie światowej, a była wielka inflacja, niestety stracili wszystko. Więc to też były takie doświadczenia bardzo różne. Ale rzeczywiście Kościół odgrywał bardzo istotną rolę. Księża, którzy wyjeżdżali z Polski, mieli za zadanie budować parafie, organizacje, a w Stanach Zjednoczonych na przykład Zjednoczenie Polsko-Rzymskie Katolickie, które powstało w 1873 roku, miało właśnie spajać to wszystko, tych Polaków, bracia księża brzyńscy, którzy tam byli, bardzo odgrywali istotną rolę. Powstały powstały seminaria, na przykład w Detroit powstało seminarium, później przeniesione do Orchard Lake. Niestety Orchard Lake nie jest już w rękach polskich, teraz jest teraz w rękach irlandzkich, a przecież przez cały okres czasu, od właściwie pierwszej wojny światowej, przed pierwszą wojną światową, od 1912 roku do może 2000 któregoś piątego czy szóstego był w rękach polskich. Tam było seminarium polskie. Tam uczono nie tylko języka angielskiego kapłanów, ale no niestety tam są inne kwestie własności. Na przykład inaczej jest pojęcie własności w Stanach Zjednoczonych i to przejęli już i teraz Irlandczycy. Ciekawe, dla mnie jest to bardzo ciekawe, ponieważ kiedyś byłem w Orchard Lake, była olbrzymie archiwum polskie. I Biblioteka Polska zawierające. Nie wiem, co teraz z tym się dzieje, jak to wygląda, czy ktoś to przejął, jakieś organizacje, czy zachowują to Irlandczycy, bo to nie jest jednak ich dziedzictwo kulturowe, tylko nasze. I to jest nasza tożsamość. Więc to tak, trzeba wspomnieć, oprócz księży, którzy były, siostry, na przykład siostry Felicjanki, które... Szkolnictwo opanowały, szkolnictwo to średnie szczególnie. Nawet mówiono, że zrobili akademię felicjańską, Felician Academy takie było przed pierwszą wojną światową. To był bardzo istotny element
nazaretanki
także
również,
polskości.
Nazaretanki również też
nazaretanki
bardzo tam prężnie działające.
Nie mówiliśmy o tym, ale powstanie zmartwychwstańców. Przecież oni odgrywali bardzo rolę, wielką rolę wśród migracji. Oni to też...
Spowiednicy wielu naszych wieszczów, poetów.
Tak, ksiądz Kasiewicz, Siemienko, ci, którzy założyciele tego wszystkiego, to były bardzo istotne.
Sama nazwa zgromadzenia, Zmartwychwstanie Chrystusa, ale i Polski.
Tak, tak, to było w tym celu właśnie robione. Także tutaj, no oczywiście pojawiały się także inne ruchy, na przykład Tomiańszczyzna. Który najpierw Adam Mickiewicz, który był bardzo zachwycony, ale okazało się, że ta mężczyzna ma raczej odrywać od tej pokazywania drogi do niepodległości. Raczej naród się nie liczył u Towiańskiego. Prawda? Później zaczyna się Mickiewicz od tego odżegnuje od Towiańszczyzny. Ale to wszystko powodowało, że ten ferment, który mówił Polska, 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 bez względu jestem albo nie jestem, ale te drogi miały prowadzić do przypominania, jesteśmy Polakami, jest Polska naszym marzeniem i Polska, która musi się zrodzić, Polska musi się odrodzić i rzeczywiście Polska się odrodziła.
Kiedy pan profesor to nam tak opowiada, taka obraz mi przychodzi na myśl, mnóstwa strumyków rzek bardzo różnych, różnymi drogami, ale dążącymi do jednego morza.
Tak.
Tyle sposobów, tyle pomysłów, nieraz trudnych, konfrontacyjnych z sobą, sprzecznych, ale o to samo chodzi. No to jest ogromne bogactwo. Drodzy Państwo, zapraszamy do udziału w naszej dyskusji. 22:06. Czas na wspólne nasze rozmowy tutaj z Państwem na antenie. Przypomnę nasz temat. Najpierw przypomnę drogi emigracji polskiej ku niepodległości. O tym rozmawiamy z panem profesorem Kazimierzem Dopierałą z Poznania. A nasze numery telefonów do Radia Maryja niezmiennie to dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Wysokim unosi się pieśń, nad bitew polami już rozwiał się dym, żołnierski egzamin powstał ojciec i syn. Lat wiele minęło, znów budzi się próg. Ojczystym chce dziełom zagrozić przez próg. Cenimy trud zdolny, przysięgę więc słusz. Jak niegdyś husarz bojowy cuch, do formy rusza skrzydlaty dróg. Powietrzna tarcza osłania kraj, siej dumy ziarna, egzamin zdaj.
Drodzy Państwo, i odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Malborka.
Witamy Panie Krzysztofie.
Ojca, Panie Profesorze, mogę tylko podziękować za ten wykład, za to, że Pan spędził z nami czas, z słuchaczami. I bardzo krótka moja będzie wypowiedź, bo będę zainteresowany kolejnymi pańskimi informacjami, a także głosami słuchaczy. Ze swojej strony chciałbym dodać się, XIX wiek, wiek bogaty, niesamowitych Polaków. Przecież ten Feliks Koneczny, który pisał Dzieje Polski, opowiedziane dla młodzieży, i później twórca teorii cywilizacji. Taki profesor Ferdynand Ossendowski, który przejechał świat i przepisał swoje doświadczenia w postaci literatury, są one dostępne drogą reprintów współcześnie. Ale jest jeszcze jedna postać. Zesłany na Syberię, a żebyśmy też wiedzieli, że Polacy, którzy uczestniczyli w tych działaniach, powstaniach, to nie tam wysyłani byli gdzieś tam Syberia taka czy inna. Konkretnie trzeba powiedzieć Wierchojańsk, Jakuck. A Jakuck to dzisiaj konkretnie można zobaczyć w internecie. 45 stopni mrozu dzisiaj tam jest. Wtedy inaczej nie było, tylko tak samo. Taki Sieroszewski, jak był skazany tam, zawieziony czy do Wierchojańska, czy do Jakucka, nie załamywał się. Brał się, kowalstwem się zajmował, biżuterią, ale oprócz tego badał kulturę Jakutów. Spisał książki, bardzo bogate opracowania naukowe. Dzisiaj stoi w Jakucku pomnik ku czci, właśnie ku pamięci Wacława Sieroszewskiego. Tyle z mojej strony, bo to właściwie chciałem tylko to zaakcentować, te postacie. Dziękuję panu profesorowi, widzę, że wspomniał o synu Heleny Modrzejewskiej, Ralfie Modrzewskim albo Modrzejewskim, te jego mosty. Te jego mosty, inżynier w Stanach Zjednoczonych, tych mostów, w Polsce nowo wybrani samorządowcy. Jeżeli stoicie w obliczu nadania imienia takiemu czy innemu mostowi imienia, nie wahajcie się nadać Rudolfa Modrzejewskiego, tak? Prawda? Pamiętajmy o tych postaciach. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pozdrawiam pana profesora, ojca i dziękuję bardzo za tę audycję. Z Panem Bogiem.
Kłaniamy się panie Krzysztofie, z Panem Bogiem.
Rzeczywiście bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Oczywiście ja wszystkim nie mogę tutaj pisać. Był taki profesor Kijas, napisał taki słownik, zresztą te postacie Polacy w Rosji i tamte oczywiście postacie występują. Trzeba by było także wspomnieć o Bronisławie Piłsudskim, który żył tam na Syberii i opisał zwyczaje, nie pamiętam już którego ludu. Nawet teraz odtwarzają to, bo to Rosjanie teraz odtwarzają bardzo trudno na takich jak gdyby wałkach mowę tychże ludu, nawet tam potomek jakiegoś potomka pozostawił. Także oczywiście bardzo dużo było w Rosji tych ludzi, którzy także działali, którzy, bo często nam się wydaje, że Syberia to tylko takie zesłanie tam, mimo że jest mróz, ale tam jest także i piękna pogoda w lecie, bo to nie tylko jest ten mróz, 45 stopni. Wydaje nam się, że ci, którzy zesłańcy, to szli na katorgę i to było takie, oczywiście niektórych było strasznie, ale niektórych zsyłano tam na katorgę na kilka lat, ale oni tam stawali się personami bardzo wybitnymi, bowiem często mieli dozór pozycyjny, ale ponieważ niektórzy byli ludźmi wykształconymi, to gubernatorzy na Syberii, czy ci, którzy urzędnicy, zatrudniali ich jako nauczycieli języka francuskiego czy języka angielskiego, zupełnie to inaczej wyglądało. Oni często wyjeżdżali z całymi rodzinami. Kraj olbrzymich możliwości, Rosja w tamtym okresie czasu. Trzeba także pamiętać o tym, że budowano tą kolej transsyberyjską, także gdzie polscy inżynierowie budowali częściowo, były nawet obozy takie polskie, gdzie skupiano tychże inżynierów. Oczywiście, że tak było i bardzo duży wkład do nauki włożyli w botanice, szczególnie w językoznawstwie Polacy. Ja chciałbym także i przypomnieć, że ja tutaj mówiłem trochę o Szwajcarii. Nie zapominajmy o tym, że XIX wiek to jest także dopuszczenie kobiet do nauki, na uniwersytety. Bowiem także na przykład w Szwajcarii było około 200 kobiet, które studiowało w Szwajcarii. Między innymi także była Józefa Jotejka, później wykładająca psychologię we Francji, Belgii, w Polsce. Była także pani ekonomistka Zofia Daszyńska-Golińska, która uzyskała tam doktorat. Także pierwsza kobieta lekarz w Warszawie, Tomaszewicz-Dobska. Ale także tam studiowała i uzyskali także doktoraty Róża Luksemburg i Julian Marchlewski, których różnie będziemy wspominać, w każdym razie ja na pewno niedobrze. Ale proszę Państwa, także trzeba powiedzieć, że profesorem polityki był Gabriel Narutowicz, który był autorytetem w dziedzinie budownictwa wodnego, prezesem Międzynarodowej Komisji do Spraw Żeglugi na Renie. Także na przykład w Szwajcarii studiował w Bernie 500 Polaków. Między innymi także doktorat tego uniwersytetu uzyskał Witold J. Konarkiewicz, Stanisław Grabski, dziekanem Wydziału Przyrodniczego, a potem rektorem Uniwersytecie we Fryburgu był Józef Wierusz-Kowalski. Wykładali tam także Józef Kalemba, Stanisław Dobrzycki, języki, literatury słowiańskie, Tadeusz Estreicher, chemik, później Ignacy Koszenber-Łyskowski, prawo rzymskie i szwajcarskie prawo prywatne, a najbardziej rozpoznawalną chyba karierę, oprócz może Gabriela Narutowicza, uzyskał tutaj Ignacy Mościcki, ci dwaj prezydenci Polski, czyli było to oddziaływanie. Z jednej strony Polacy idą na tą emigrację, kształcą się, a z drugiej strony później stają się w II Rzeczypospolitej, co pan wspominał, także wielkimi Polakami, które odgrywają bardzo istotną rolę także i tutaj w Polsce. Oczywiście nie wstydźmy się temu i nadawaj te imiona różnych mostów czy innych budowli, które są, czy jakichś placów. Oczywiście powinniśmy nadawać także imionami tych, którzy służyli Polsce na emigracji, na imigracji, jeśli patrzymy z punktu widzenia kraju przyjmującego.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Ja chciałam do audycji połączyć się.
Witam panią serdecznie. Pani imię możemy poznać?
Helena.
Pani Helena, już pani jest na antenie, prosimy o wciszenie radia, bo nam przeszkadza.
Dobrze, ja już go wyłączam. Mam całkiem go włączyć?
Całkiem, żeby tylko w słuchawce słuchać, w telefonie.
Dobrze, wyłączone jest.
Pani Heleno, bardzo prosimy, już na antenie jesteśmy.
Proszę, serdecznie pozdrawiam gości i chcę powiedzieć też o drugiej emigracji, która powstała, po wojnie, po II wojnie światowej. A wiem, że z mojej rodziny, a moje nazwisko, no jeszcze mogę powiedzieć, teraz powiem chwileczkę.
Jeśli... Pani Heleno, oczywiście pani zaraz dokończy wątek, tylko to jest nie na temat, bo my mówimy do niepodległej tutaj, odzyskanie niepodległości.
Aha, o niepodległości
tak,
mówicie.
Tak, próbujemy o tym się skupiać.
To jest ten czas po II wojnie światowej, to już nieaktualne?
Nie,
proszę bardzo, to jest bardzo ciekawe na pewno
to,
i pani świadectwo rodzinne.
Do obozu po wojnie, w czasie wojny mój wujek, mój teściowy brat, był zesłany, był wzięty jako do pracy w Niemczech. Po wyzwoleniu, wyzwolili tą część Amerykanie i on mógł wracać i do Polski, i mógł wracać do Ameryki, mógł pojechać. I więc wtedy ktoś go poinformował, że lepiej będzie, jak pojedzie do Ameryki, bo w Polsce może być dla niego jeszcze gorzej. Chodzi o prześladowania. Więc on pojechał do Ameryki, a on się nazywał Gązwa. Nazywał się Gązwa i pochodził z Wiśnika, koło Kraśnika. I właśnie on tam pojechał w 1945 roku, w czwartym roku pojechał, wyzwolenie było w Berlinie. Pojechał w 1944 roku do Ameryki i tam pracował i tam założył rodzinę. Potem ściągnął do Kanady, w Kanadzie pracował, do Kanady ściągnął połowę rodziny z Kraśnika. Właśnie z Kraśnika. Swoją siostrzenicę ściągnął, siostry po kolei i znajomych pościągali. To też była emigracja. No może nie taka do wyzwolenia.
Tak, pani Helen, to jest oczywiście, to jest prawda, to co pani mówi, to wszystko i takie świadectwa jak pani tutaj bardzo ciekawych. Wiele tu mogłoby było paść na naszej antenie. I to jest też temat na oddzielną audycję. Niewątpliwie. Aha. Te nasze koleje potem jeszcze powojenne, tutaj jak pani mówi ten okres,
właśnie,
tak.
Chciałam właśnie powiedzieć, bo to jest jeszcze wiesz, można powiedzieć parę słów, tylko tak dosłownie.
Tak, tylko dosłownie dwa zdania, bo już to jest tak daleko od tematu naszego, a nie chcemy wejść w ten wątek.
I w tej chwili tam właśnie, jeszcze w czasie, do wojny, jeszcze w czasie wojny, mój znajomy, z rodziny dalszej, nazywa się nazwisko Zawada, służył w Warnawce, a kształcił się właśnie w Petersburgu, w czasie wojny. W czasie wojny służył w Warnawce wojennej i ponieważ jego okręt Błyskawica został rozbity na morzu, a on się jeden spóźnił i on nie zginął wtedy i pozostał. Został uratowany. Uratował się.
Pani Heleno, rozumiemy. Dziękujemy bardzo. To jest temat na oddzielną audycję.
Aha.
A nie chciałbym, żeby potem były telefony na ten temat tutaj naszej historii. Bardzo ciekawa sprawa.
Jak to się potem połączyć, proszę pana, proszę ojca, żeby to można było powiedzieć. To są ciekawe rzeczy.
To znaczy, proszę słuchać, kiedy będzie audycja na ten temat, wtedy zapraszamy na antenę. Aha. Dobrze?
No tak, bo tam w tej chwili jest połowa rodziny.
Pani Heleno, kończymy. Dziękuję bardzo. Dobrego odbioru. Mamy troszkę inny temat. Prosimy, żeby z nami być, słuchać, ale to inny okres naszej historii. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Katarzyna z Polski Północnej.
Kłaniamy się pani Katarzyno. Już słuchamy uważnie.
Chciałabym tylko króciutko przypomnieć takie wspaniałe nazwisko ojca Jacka Woronieckiego, gdzie kardynał August Chląd podobno, jak ludzie przychodzili z jakimiś trudnymi problemami do niego, to mówił zwróćcie się do ojca Jacka Woronieckiego, to jest bardzo, bardzo mądry człowiek.
Ale to pani Katarzyno, to są lata już późniejsze w naszej historii.
Jak to? To znaczy, mnie się wydawało, że ojciec Jacek Woroniecki to tak do
kardynał Chląd został kardynałem już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
Tak, ale wcześniej, ale czy jego życie nie było jeszcze w poprzednim wieku ojca Jacka?
Był, tu pan zresztą mnie koryguje. Bardzo proszę, pani Katarzyna.
Aha. No właśnie i tak sobie właśnie tylko chciałam powiedzieć, że to ostatni z rodu Jagiellonów. Wspaniały wychowawca, który napisał tak niesamowite rzeczy po sobie zostawił, niezwykle wykształcony na wielu uczelniach ówczesnej Europy, w takich najważniejszych dla człowieka dziedzinach wykształcony. No, w każdym razie tylko chciałam wspomnieć o właśnie ojcu Jacku Woronieckim, który zdaje się, że był również współzałożycielem albo założycielem, bo już tego dokładnie nie pamiętam, uczelni lubelskiej przecież, tak? Czy się pomyliłam?
Kulu. To by trzeba było sprawdzić, pani Katarzyno, bo...
No właśnie.
Właśnie, ale tak, na pewno postać znaczna.
No, niezwykła, tak. Niezwykła postać. Jak tak się przegląda tą spuściznę piśmienniczą, którą zostawił po sobie, to coś niesamowitego. Tak. Także tylko to chciałam przypomnieć.
Świetnie, bardzo dziękuję za udział w naszej dyskusji. Mógł zapłać? Pan profesor.
Ja myślę, że oczywiście ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, no, był postacią rzeczywiście wyjątkową w historii zakonu dominikańskiego, ale rzeczywiście to już, jeśli pani wspomina, że był kardynał August Lund, to musiało już być po roku 1926, bo wówczas został kardynałem i arcybiskupem gnieźnieńskim, prymasem polskim, wobec tego w okresie międzywojennym oczywiście mógł ewentualnie pewne rzeczy kardynał August Lund właśnie, jak pani stwierdziła, no,
odsyłać osoby odsyłać różne do
oczywiście do jakiejś porady czy coś takiego. Tak? No oczywiście kardynał August Lund, także urodzony na Śląsku, była to postać bardzo wybitna. Teraz w 1948 roku zmarł, czyli znowu jest jakaś rocznica, prawda, księdza kardynała Lunda, postaci naprawdę wybitnej, postaci, która była wielokrotnie oskarżana o to, że wyjechał z Polski, żeby uciekł z Polski, prawda, jako kardynał. To jest nieprawdą wszystko. Niedawno był film nawet o kardynale Auguście Chlądzie.
I też kilka tygodni temu była u nas audycja rozmowy niedokończone na jego temat właśnie.
No właśnie, słyszałem, że ksiądz profesor Bernard Kołodziej jeszcze uczestniczył w tym, bo on się też w tym specjalizuje.
Jak był kiedyś... tu u nas, tak.
Tak.
I postulator sprawy też beatyfikacyjnej.
Tak. I to są sprawy, może zostanie błogosławionym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam są kwestie jednak pewne dotyczące między innymi biskupów niemieckich po II wojnie światowej. No ale miejmy nadzieję, że opatrzność będzie czuwała i w każdym razie ksiądz kardynał Lund na pewno będzie błogosławiony. Wysoka wieża.
Radio Maryja, bardzo proszę. Ktoś się rozłączył. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, kłaniamy się. Mogę pana imię poznać?
Mariusz Łyjak, tutaj stąd.
Panie Mariuszu, witamy i słuchamy uważnie.
Znaczy ja tu chciałem właśnie powiedzieć, akurat tutaj z moich stron jest tam to Lubelszczyzna, jest ksiądz Piotr Ściegielny.
Czy można troszkę głośniej prosić?
Ja chciałem tu wspomnieć o księdzu Piotrze Ściegielnym, który działał właśnie w rejonie Lubelszczyzny, tam Wilkołac, Chodel i tak dalej. Był później właśnie nieudany taki, można powiedzieć, spisek. Znaczy oni po prostu chcieli po prostu zorganizować powstanie. Był jednym z organizatorów, ale jeden właśnie z tych osób, które było właśnie spotkanie w Chodlu, został po prostu... Ja tak powiem, bo to był granica zaboru rosyjskiego i austro-węgierskiego i został po prostu zdradzony i został zesłany, był na 25 lat właśnie na Syberii. I właśnie chciałem wspomnieć o tym właśnie, o tym księdzu i plus no, w tym czasie właśnie mój dziadek właśnie emigrował do Ameryki. Później wrócił i na właśnie granicy zaboru rosyjskiego i austro-węgierskiego pobudował wiatrak. Tam właśnie mlał mąkę i później była taka sytuacja, że Rosjanie posądzili go o to, że on tam współpracował z Austro-Węgrami, z tymi władzami i zesłali właśnie mojego tam dziadka, jego ojca i matkę właśnie za kiju do Białej Cerkwi i tam moja właśnie prababka zmarła wtedy, nie? i z powrotem później wrócili, to było gdzieś tam przed 18 rokiem, nie? Także to jest taka sprawa i chciałem to właśnie tak dzwonię i przedstawić. Mm-hmm. Ja też w tej chwili trochę takim emigrantem jestem zarobkowym, bo właśnie pracuję w Norwegii. No i właśnie tu właśnie to ciekawe, co pan profesor mówi na te wszystkie właśnie sprawy i właśnie trzeba tych wszystkich Polaków, takich, którzy patrioci byli, jednak ich wozmioci, tu księży głównie takich właśnie z mojego rejonu. Ja akurat tutaj jestem właśnie rejonu Lubelszczyzny i tam właśnie może pan profesor potwierdzi, że właśnie ksiądz Piotr Siegienny właśnie, on działał właśnie dla tych, chciał uwolnić chłopów i tak dalej, z tej płaszczyzny tam ich w ogóle ewangelizował i mówił na ten temat, no ciężko było, no było to nieudane, ale warto o tym wspomnieć, także dziękuję za tą audycję i pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję panie Mariuszu, dobrego odbioru nas w Norwegii tam, z Bogiem.
Dziękuję, z Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście nie pominąłem o tym księdzu Siegiennym. Oczywiście on chciał wśród ludu działać, książeczki księdza Siegiennego. Niestety zapłacił za to wielką właśnie cenę. No ale tak to jest. Jeśli się chce być kapłanem, to trzeba być do końca kapłanem. A on był kapłanem, a zarazem także i patriotą polskim, który próbował tą Polskę inaczej odbudowywać poprzez właśnie lud. Wchodząc z lud, uświadamiając ten lud, kim oni są, jak wyglądają. Bo trzeba pamiętać, że właściwie po początku XIX stulecia ta narodowość nie była tak bardzo istotna. Byli to poddani na przykład cara, poddani króla pruskiego, cesarza austriackiego, poddani królowej czy królów angielskich. To było tak jak gdyby poddaństwo. Ale tutaj w XIX stuleciu rodzi się pewien tożsamość narodowa. I to widać wyraźnie, że ta strona się rozwija i ksiądz Siegienny był jednym z takich nosicieli tej tożsamości właśnie narodowej. Wchodził w lud, żeby pokazywać im, że oni są także Polakami. Bo ta tożsamość nie była taka jasna. No, świadczy o czym na przykład te rzezie galicyjskie, które były za czasów Łopaszeli. Okazało się później, że najpierw w czasach komunistycznych mówili, że to wielki patriota, który nienawidził, prawda, szlachtę i ta, prawda, walczy o wolność. Łopo okazał się później agentem austriackim, który dostał za tą swoją rzeź galicyjską, rozpoczęcie rzezi galicyjskiej wśród tych patriotycznie nastawionych szlachty, dostał uposażenie na Bukowinie i duże gospodarstwo od rządu austriackiego. Więc wobec tego oczywiście ta budzenie świadomości było bardzo istotnym elementem, bardzo istotnym. I dlatego bardzo dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście ksiądz Siegienny to była postać bardzo wybitna i działająca wśród ludu polskiego.
Pan Mariusz dzwonił z Norwegii i tu mi jeszcze przychodzi na myśl ten jego telefon o inną osobę też znaną, święta Urszula Leduchowska, która przemierzała też tamte kraje skandynawskie. Nie wiem, czy była w Norwegii, ale Szwecja, Dania na pewno.
Tak.
I też wniosła duży wkład w niepodległość Polski.
Tak, ale Leduchowskie były, kilka była, druga była, także jest tą znaną misjonarką, apostołką Afryki.
Tak.
Także Leduchowskie, w ogóle rodzina Leduchowskich to była, prawda, kardynał Halka Leduchowski tak samo, prawda. No niektórzy jak gdyby przejmowali na przykład kulturę polską. Był taki profesor historyk Oskar Halecki, on się urodził w Wiedniu, ale kultywowano tam właśnie tradycje polskie, chociaż on nie był pochodzenia polskiego. On doskonale później profesor w Uniwersytecie Warszawskim, a zmarł w Nowym Jorku, napisał wspaniałą książkę Historia Polski. Ona weszła w takie dzieło, które nazywało się, wydane w 1966 roku na tysiąclecie sztu polskiego. Okazało się w Rzymie. Ta historia Polski najpierw była w języku angielskim, była bardzo krytykowana przez władze komunistyczne. Teraz muszę ją przeczytać w języku polskim. Tam naprawdę nic nie ma wielkiego. On mu wprawdzie mówi o jednej rzeczy, która była bardzo ważna, że Polska, ta pierwsza Rzeczpospolita była przed murzem chrześcijańskim. Co było prawdą. Taka była prawda, bo wówczas było tak, że na wschodzie, jak mówiono, odgradza się od najpierw Tatarów, Turków, to było przed murze chrześcijaństwa, ale także, jak mówiono, od prawosławnej i heretyckiej Rosji. I wobec tego to było pewne przedburze chrześcijańskie, które broniło tego katolicyzmu zachodniego, prawda, przed tym ingerencją tychże wpływów właśnie albo prawosławia, bo taka była sytuacja przed tym. Ja już zawsze wspominam, jeszcze raz to Państwu patrzę, teraz inaczej patrzymy na prawosławie, ale w tamtym okresie czasu, w XVI stuleciu, patrzono także inaczej na prawosławie. To był może nie wróg, ale w każdym razie te prawosławie było tym elementem sporu. Szczególnie do dnia dzisiejszego są pewne rzeczy teologiczne z elementem sporu. Na przykład ta filioque, prawda, które mówimy wierze. To był ten element, oto także rozbiła się ta schizma, wielka schizma pomiędzy Kościołem Wschodnim a Kościołem Zachodnim. Kiedy to Leon de Silva Candida wyklął Celeriusza w 1054 roku i w drugiej strony Celeriusz także anatemą obłożył papieża, który już wtedy wprawdzie nie żył, ale to już jest druga inna kwestia. Ale to było to rozbicie tego chrześcijaństwa, pierwsza taka schizma. I wobec tego, jak tu wspominałem, nie będę oczywiście o tej historii mówił, ale mówię, że Oskar Helecki na przykład był przykładem. Drugim jest pani Lanckorońska. Oni Lanckorońscy mieszkali w Wiedniu, właściwie zachowywali tą polskość. I pani Lanckorońska, Karolina Lanckorońska, która po II wojnie światowej założyła taką fundację Lanckorońska z Brzezia najpierw we Fryburgu, a później także przenieśli to także do Rzymu. Niestety po śmierci pani Karoliny Lanckorońskiej zgodnie z jej wolą ten dom został sprzedany w Rzymie, a przeniesiono to wszystko do Krakowa, więc to już trochę straciło to swój charakter. Ale to byli rzeczywiście osoby, które rodziły się na emigracji, a działały na rzecz Polski.
Czy dodaj mi jeszcze, nie wiem, czy to tak, admirał Unruk.
Unruk, tak, oczywiście, ale nie ma, Unruk był także w marynarce niemieckiej, prawda, został admirałem polskim, kiedy Niemcy go wzięli do niewoli, nie chciał mówić po niemiecku, chociaż doskonale znał ten język niemiecki. Prosił tłumacza. To jest niesamowita postawa po prostu tego patriotyzmu.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy panie Michale. Już na antenie jesteśmy.
Witam serdecznie pana profesora i księdza prowadzącego. Pan profesor jest postacią niezwykłą. I jest pierwszą osobą, którą usłyszałem w mediach, która dysponuje tak wszechstronną wiedzą na temat emigracji. To jest coś niezwykłego. Chciałem tu tylko dodać do tego, co pan profesor mówił, swoją opinię jako osoby nie będącej zawodowym historykiem. Uważam, że emigracja to jest najlepszy ambasador i rzecznik niepodległej Polski. To jest nasz niezawodny sojusznik i należy mu się największa cześć i chwała. Niestety nie zawsze jest to robione tak, jak powinno być. Po wojnie 20 roku Polacy z armii Hallera, którzy byli ze Stanów, nie uzyskali świadczeń kombatanckich, zostawieni byli samym sobie, musieli się organizować, bo wielu wracało poranionych bez środków do życia. I tutaj nasze państwo nie stanęło niestety na wysokości zadania. I teraz z okazji stulecia odzyskania niepodległości też bardzo mnie bulwersują dwa fakty. Jeden, że mniejszość niemiecka ma miejsca w polskim parlamencie zagwarantowane, natomiast obietnica przyznania miejsc w parlamencie Polonii do tej pory nie została spełniona. I druga sprawa, ja mi bardzo przykro, że to mówię, ale uważam, że to należy powiedzieć. To jest kwestia obchodów Marszu Niepodległości i uroczystości państwowych stulecia niepodległości. Nie zaproszono imiennie zarówno prezydent, jak i organizatorzy Marszu Niepodległości. Nie zaproszono imiennie przedstawicieli światowej Polonii. Oni powinni być w mojej opinii gośćmi honorowymi. A niestety nie zaproszono. To jest, no, to jest taki łyżeczka dziegciu do beczki miodu w sprawie stosunków z Polonią. Ta Polonia naprawdę zasługuje na największy szacunek. To są najlepsi ambasadorzy sprawy polskiej. Oni przynoszą nam szacunek i godność i pokazują przed całym światem, że my Polacy jesteśmy naprawdę narodem, który ma wiele zasług dla światowego rozwoju ludzkości. Nie jesteśmy narodem, który jest jakimś zacofanym, prymitywnym.
Dziękujemy
to
bardzo, panie.
To jest właśnie wielkie, wielkie znaczenie Polonii i dla nas, i dla świata.
Bardzo dziękujemy. Dajemy głos panu profesorowi.
Ja myślę, bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście, ja może zacznę od końca. Ma pan pełną rację. Już wielokrotnie posuwaliśmy i mówiliśmy o tym, że należy tychże przedstawicieli Polonii włączyć do naszego parlamentu. To są rzeczywiście najlepsi ambasadorowie. Oni znają miejscowe warunki, oni mogą przekazywać to wszystko dalej i mogą także przekazywać te swoje doświadczenia za granicę tutaj w Polsce. Jest to rzeczywiście wielki kapitał, który powinniśmy wykorzystać. Wielokrotnie to mówiono, mam nadzieję, że to się zmieni, ale no niestety tak to nie jest. Co pan wspominał o tej armii Hallera? No, druga Rzeczpospolita nie stanęła na wysokości zadania, to prawda. Ale proszę sobie przypomnieć, że po II wojnie światowej nasi generałowie, którzy walczyli ramię w ramię z armiami tymi zachodnimi, nie zostali zaproszeni nawet na defiladę, nie mówiąc o tym, że pozostawieni zostali po prostu na łasce losu. Stworzyli brygady srebrne. To znaczy, co to znaczy brygady srebrne, na których generał Maczek, zasłużony niewątpliwie, nikt tu nie ma wątpliwości,
pracujący jako barman na utrzymanie rodziny.
Na barman, albo czyścili srebra.
Czy magazynier generał Sosabowski.
No to właśnie. To jest po prostu skandal. I niestety tak było, tak nas potraktowali nasi sojusznicy, ale to jest jeszcze bardziej przykre, to co pan powiedział, że rzeczywiście II Rzeczypospolita nie zadbała o tych ludzi, którzy wracali później do na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Francji, okaleczeni, ranni. Oni musieli sobie sami radzić. I z panem zupełnie się zgadzam. Natomiast to, co pan wspomniał teraz na ten Marsz Niepodległości, był to wspaniały marsz, dla mnie bardzo duże przeżycie. Oczywiście sam nie mogłem być, ale widziałem tam przedstawicieli Polonii, wypowiada się pan Gołębiowski, którego bardzo cenię i sam jestem w tej Światowej Radzie Badań Polonijnych. Widziałem, był z małżonką, nie mogłem tam pojechać, ale był. No, szkoda, że imiennie nie szedł właśnie w tej samej grupie, który jest prezydentem i premierem. To byłoby naprawdę, to jest też jakieś niedopatrzenie i to trzeba by było jakoś w przyszłości uregulować.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? O, ktoś się rozłączył. Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witamy.
Radio.
Bardzo proszę.
Kłania się Andrzej z Więcborka.
Panie Andrzeju, już
witam,
na antenie.
Pozdrawiam szanownego gościa i ojca prowadzącego. No tak podsłuchuję właśnie i w tym momencie musiałem zadzwonić, żeby powiedzieć, że bardzo no, się cieszę właśnie z tego, że tutaj w tym momencie został podjęty bardzo tak przemilczany po dziś właściwie dzień taki przykry właśnie wątek sposobu traktowania właśnie naszych zasłużonych patriotów, którzy walczyli właśnie w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Ja mogę powiedzieć, się podzielić tu takim doświadczeniem, nie z pierwszej ręki, ale historią, którą opowiedział mi mój kolega o swoim ojcu właśnie stąd pochodzącym, który też walczył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, w Anglii. Po tym, jak się dostał do alianckiej niewoli, jako najpierw wcielony Polak, przymusowo wcielony do Wehrmachtu, jak wielu zresztą tutaj z terenów od Śląska aż po Pomorze. I właśnie kolega mi opowiadał wspomnienia swojego ojca, takie przejmujące, jak to jego ojciec, którego ja pamiętam jeszcze jak żył, był z zawodu krawcem, rzemieślnikiem, szył mi nawet ubranko do pierwszej komunii. I właśnie, co mnie tu bardzo zdumiało w tej historii, że jego ojciec wspominał, jak to po zakończeniu wojny już, on pozostał przez jakiś czas jeszcze w Anglii, po czym tam wrócił w latach jeszcze 40. do kraju. No i wspominał, jak pamiętał, takie rzucające się wówczas tym naszym właśnie ojcom, Polakom, rodakom tam walczącym na Zachodzie, pojawiły się takie na murach angielskich napisy o w języku polskim nawet. O takiej treści dosłownie cytuję: Janku, Franku, czy to już nie czas wracać? No, wymowa tego była jednoznaczna, że jak gdyby tam pewne środowiska społeczeństwa zachodnich, zwłaszcza w Anglii, no jakby po prostu miały już troszeczkę dość. Jakby ciężarem, balastem byli ci nasi weterani właśnie wojny, walczący właśnie ramię w ramię z aliantami o wyzwolenie, prawda, tych krajów zachodnich, Anglii. I to jest przykre, że jak wiadomo, były takie też epizody, że naszych dzielnych, wspaniałych lotników, bohaterów bitwy o Anglię potrafiono zapraszać, jak słyszałem przynajmniej z ust niektórych historyków, na jakieś takie akademie, spotkania z młodzieżą w szkołach angielskich, prawda, przedstawiane tak o bohaterów. No a potem wojna się skończyła, no i tak po prostu ci nasi wspaniali żołnierze pokolenia naszych ojców zostali traktowani tak troszeczkę, jak to się kolokwialnie mówi, jak przysłowiowy murzyn, który zrobił swoje i może odejść, z tym, że nie bardzo mieli dokąd odchodzić, bo wiadomo, że wielu z nich wracających do kraju, znam takie historie od moich kolegów o ich ojcach, no przechodziło niemałe przykrości po prostu ze strony władz komunistycznych, różne jakieś takie uciążliwe procedury musieli przechodzić, no tutaj za sprawą oczywiście Urzędu Bezpieczeństwa, jako już potencjalnie z założenia podejrzani, dlatego tylko, że walczyli również z tym samym wrogiem, prawda, jako koalicjanci, sojusznicy Rosjan, no ale potem to już byli tymi niewłaściwymi kombatantami, którym zamknięto potem drogę do organizacji kombatanckich w PRL-u, takich jak ZBOB.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję
bardzo. Dajmy zapłać.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale to nie jest nic nowego. W historii było tak samo. Ja tutaj wspominałem o takim dywizji generała Władysława Zamoyskiego, który miał brać udział w wojnie krymskiej, ale no, wojna się skończyła, zanim ta dywizja weszła do boju. Ona była na żołdzie angielskim. Wojna się skończyła, Anglicy powiedzieli, no właściwie po co wy jesteście, nie jesteście nam potrzebni już, bo wojny nie ma, to mamy wam utrzymywać, no jeśli byście dali daninę krwi w czasie wojny, to może byśmy was przyjęli, ale tak, no jesteście Polakami, jesteście na naszym żołdzie, bo chcieliście dawać to na państwo osmańskie. Państwo osmańskie powiedziało, no również, no niepotrzebna nam w czasie pokoju taka dywizja, po co nam, wobec tego zostali rozproszeni bez grosza, bez niczego, tak musieli się poimać różnych prac. Tak samo było niestety z Polakami po II wojnie światowej. To, co pan powiedział, Murzyn zrobił swoje, Murzyn musi odejść. Po prostu przepraszam, że to nie jest jakieś w stosunku rasistowskie czy coś takiego, ale to jest tylko przysłowie. Natomiast rzeczywiście to jest, no, przekreślam to, muszę stwierdzić, że każdy naród ma swoje cele. I Anglicy dopóki nas rolowali, dopóki mogliśmy im pomóc. To byli lotnicy, to była enigma, prawda, którą także Anglicy zapominali, że to poznańscy właściwie matematycy rozwiązali pierwszy stopień, bo później jeszcze były inne, prawda, maszyny szyfrujące, które były trudniejsze. Ja nie mówię, że Anglicy nic nie zrobili, ale w każdym razie te podstawy dali Polacy do szyfrowania. Też się o nich zapominało. Dopiero teraz, w ostatnim okresie czasu, coś tam Anglicy przebąkują, że tacy był, że był Rajewski, Bielski i tam inni, prawda, którzy to oszyfrowali. Dlatego też bardzo się z tego cieszę. Patrzmy na własny interes, patrzmy na nasze, na nasze społeczeństwo, na naszą emigrację, wspomagajmy im, gdziekolwiek ona się znajduje. I jak mówi teraz Trump, America first, to ja też mówię Poland first.
Uczmy się z historii.
Można uczmy się historii, tak.
Tak. Proszę Państwa, ja przypomnę, że mówimy o drogach emigracji polskiej ku niepodległości, o roli emigracji polskiej dla niepodległej. A więc to ten okres, próbujmy się na tym okresie naszej historii skupiać, właśnie okres rozbiorów, walki o niepodległość naszej ojczyzny. Bo mamy oczywiście wiele tych wątków, bardzo i ciekawych, i bardzo bolesnych. Ale dzisiaj próbujemy w tych ramach czasowych się trzymać i o to Państwa bardzo proszę. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witamy Panią.
Mogę się już,
tak, jest Pani nam.
Mogę już się włączyć, tak?
Tak, tylko proszę o ściszenie radia, dobrze?
Tak.
Pani imię?
Aleksandra. Już, już mogę mówić,
tak? Tak, słuchamy.
Aleksandra z Krakowa dzwonię. Ja właśnie słucham tej audycji jeszcze wcześniej w telewizji. I czy ktoś zastanawiał się nad tym, jaka jest przyczyna, że dzisiaj nie ma gigantów? No bo to wszystko byli jednak giganci i tych ludzi, to nie były pojedyncze przypadki. Tych ludzi było bardzo wielu. I dlaczego właśnie obecnie takich gigantów nie ma, nawet do połowy gigantów? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Aleksandra. No, krótkie pytanie, a jakże trudne.
Tak, oczywiście jest to trudne. Proszę sobie wyobrazić, że ludzi było mniej. Ludzi wykształconych było także mniej. I dlatego na tle różnej narodowości byli także giganci. Ja myślę, że teraz są też giganci, ale oni się rozpływają w tejże masie gigantów, które teraz istnieje. Natomiast wówczas inna była pozycja lekarza, inna była pozycja inżyniera, inna pozycja była duchownego i jeśli chodzi o oczywiście naukę, bo też giganci są także i duchowi. Teraz także są giganci, tylko niektórych nazwisk nie znamy po prostu. Myślę, że to historia także oceni. Ale ja już dawno zawsze mówię o tym, że trzeba patrzeć na tamte czasy oczyma tamtych czasów, nie teraźniejszości. Ludzi, jak wspominałem, kobiety dopiero wchodziły na uniwersytety. Oczywiście znalazły się takie wybitne osobistości jak Skłodowska-Curie, prawda? To jest dla nas wielkim zaszczytem. Ale z drugiej strony tych, którzy pracowali na przykład naukowo, którzy byli inżynierami, prawnikami, no to było proporcjonalnie w stosunku do także ludności, a nawet na pewno mniej, dlatego że ludzi wykształconych było znacznie mniej. A po drugie, proszę Państwa, często jest tak, że jeśli chodzi o Polaków, wyjeżdżali do Ameryki Południowej, co ksiądz tutaj, ojciec tutaj wspominał o tym. Tam rzeczywiście było ubóstwo, nie było ludzi wykształconych. Na tle tejże miejscowej ludności oni byli naprawdę gigantami. Naprawdę gigantami. Wy byli na pewno wybitni, bardzo zdolni osoby, ale jeśli by byli we Francji, by byli na drugorzędnych stanowiskach, a tam byli na pierwszorzędnych stanowiskach. Wobec tego była to rzeczywiście wybijające się pozycje. Tutaj wspominałem o naszych uczonych, którzy byli w Szwajcarii, między innymi tych dwóch prezydentów, Gabriel Narutowicz i Mościckim, byli na najlepszych uniwersytetach w tamtym okresie czasu. Oni mieli najlepsze warunki do działania. Takich warunków w Polsce, wówczas w Polsce nie było. I wobec tego także pokazuje to, że mogli działać, mieli warunki do działania. I teraz tutaj bardzo się cieszę, że próbuje się stworzyć takie warunki do działania. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ta Dolina Krzemowa. To też nie przychodzą giganci. Oni tam dyskutują. Ja kiedyś bardzo widziałem film taki dotyczący tej Doliny Krzemowej. Ludzie z różnych części świata żyją w różnych warunkach. Czasem wymyślą coś ciekawego i od razu stają się gigantami. Prawda? To jest taka jest to ewolucja. Ale myślę, że w Polsce bardzo dużo ludzi jest duchowo gigantami. Bardzo dużo. I wśród emigracji również bardzo dużo jest ludzi duchowo emigrantami. To jest związane także z naszą cywilizacją, przywiązaniem do pewnych wartości. Bo można być gigantem naukowym, można być wspaniałym człowiekiem, jeśli chodzi o naukę, a można być marnym człowiekiem. Więc wobec tego to też jest taka, ale to nie są rozważania historyczne, więc ja tak sobie tylko na marginesie tych naszych rozważań.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Łańcuta.
Witamy Panie Stanisławie i słuchamy już na antenie.
Chciałbym jeszcze dorzucić do tematu emigracja taki bardzo prosty temat. Mianowicie Polacy wywieźli skarb podczas II wojny światowej i znalazło się na zachodzie. Około 11 ton z tego skarbu poszło na utrzymanie wojska i na zakup broni, zarówno pancernej. Za to Polacy płacili, rząd polski za to płacił. Także to nie było tak, że ktoś trzymał naszych żołnierzy na swoim utrzymaniu. Także to są rzeczy, które również mają ogromne znaczenie w historii Polski i no, należy również na to zwracać uwagę. Najserdeczniej pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego i dziękuję za audycję, za temat audycji.
Dziękujemy panie Stanisławie bardzo również. Cześć Boże.
No, rzeczywiście pan ma rację, Polacy płacili. To było wywiezienie tego złota, najpierw transportem kolejowym do Konstancy, a później z Konstancy poprzez Stambuł. Bardzo tutaj ja wspominałem o Turcji w poprzedniej audycji. Turcy się bardzo, bardzo dobrze zachowali. Mianowicie mogli to potraktować jako kontrabandę, bo dlatego, że ta wózka tego złota na ich terytorium nie była, może później nie była awizowana. A oni tam pobrali jakieś opłaty, bardzo symboliczne, i dalej ten transport mógł pójść na zachód, chyba do Kanady, jeśli się nie mylę, ten transport złota, a później z tego właśnie złota były to, co pan powiedział, były finansowane różne, utrzymywał się także i rząd polski na wychodźstwie, finansowano wojsko, ale także, no, to trzeba też przyznać, bardzo dużo także też Anglicy płacili, no, na przykład za wyposażenie, za różne też sprzęt wojenny, to co pan powiedział, Polacy również, ale także Anglicy, także że i Amerykanie bardzo dawali dużo. Z tym, że rzeczywiście złoto było przewiezione i ono później służyło temu rządowi polskiemu na wychodźstwie i także Polakom, którzy tam byli. Później były stypendia, powstawały różne fundacje. No, do dnia dzisiejszego istnieją te fundacje, które są na przykład Instytut Piłsudskiego. Także nie wiem, jak jest teraz finansowany, żeby nie było wrażenia, że z tego złota, prawda, ale w każdym razie w tym pierwszym okresie czasu na pewno Polacy starali się, ten rząd polski na wychodźstwie starał się po prostu pomagać tym i prawdopodobnie korzystał z tych środków, które zostały wywiezione właśnie za granicę.
Drogi emigracji polskiej ku niepodległości to jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Po krótkiej muzycznej przerwie, po kilku minutach, podejmujemy ten temat na nowo.
Już może skrzydła w górę wzniósłby się nad ziemię polan zmi. Bracia trzej Lech, Czech i Rus swoje podległy biegli byt. Ruszyli tam, gdzie wódz prowadził, dzielni, dumni, pewni władzy. Los im kazał na tych ziemiach żyć. Kiedy naród się obudził, zapał wstąpił w serca ludzi i powstania u nas nastał czas. To za wolność wznieśliśmy miecz, to za wolną Polskę pospolitą rzecz, żeby nigdy nie zakłócił noc o snu, a wolności słońce chciało świecić tu. Za dobre dni dla miast i wsi, za niepodległą ziemię, za piastowskie plemię.
Obcy dzieli nam do walki, ruszaj tak jak tam. Okowy złej niewoli zamknij w boju swój egzamin zdaj. Tak major Taczak nam rozkazał, niechaj znika jak zaraza przemoc, która spadła na nasz kraj. To za wolność znieśliśmy miecz, to za wolną Polskę, pospolitą rzecz, żeby nigdy więcej wróg nie zakłócił nos o snu, a wolności słońce chciało świecić tu. Za dobre dni dla miast i wsi, za niepodległą ziemię, za piastowskie plemię.
Został długi wiek, nadeszły w kraju inne dnie. Wspomnienia walk zwycięskich żyją w nas, przed nami nowy czas. Niech nigdy więcej wróg nie przejdzie przez ojczysty polski próg. W powstaniach pamięć zawsze będzie w polskich sercach trwać.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Wiesława z Bydgoszczy.
Witamy bardzo.
Witam pana profesora i księdza prowadzącego. Ja chciałam wspomnieć o emigracji z terenu Wielkopolski, tej emigracji zarobkowej jeszcze sprzed I wojny światowej, właśnie w mojej rodzinie, to znaczy rodzina mojego taty, która pochodziła z okolic Pleszewa, wyjechała tam, to znaczy dziadek wyjechał.
Tam, czyli gdzie, pani Dzisławo?
To znaczy do Niemiec, to był ten okręg Westfalia nad Rynia, Recklinghausen, Bochum. Mhm. Tam było dosyć silne takie środowisko właśnie tej Polonii. Oni pracowali głównie w górnictwie, ale nie tylko. No i tam było bardzo, bardzo patriotyczne nastawienie. No, tam Polacy na przykład zawierali związki małżeńskie, to było już tak przyjęte, tylko między sobą. Rozmawiali po polsku, uczyli się języka polskiego. Mój ojciec się właśnie tam urodził w 1909 roku. No i było także takie bardzo, bardzo silne nastawienie patriotyczne. No, Związek Polaków w Niemczech zresztą później, to już w 1938 roku, te prawdy Polaków, prawda, spod znaku rodła, ogłoszone tam na kongresie w Berlinie. No więc jak tylko Polska wybuchła, jak to się mówiło, natychmiast rodzina mojego taty, mój tata, jego ojciec, dziadek i cała rodzina wróciła do Polski. No i dziadek jeszcze już przedtem był też zaangażowany w taką działalność polską, to znaczy on w trakcie plebiscytów na Warmii i Mazurach był takim emisariuszem na rzecz Polski. No i później zapłacił za to życiem, ponieważ był już na listach proskrypcyjnych i jak wybuchła II wojna światowa i Niemcy wkroczyli, Gestapo go aresztowało, no i zakatowało go. Także nie poznałam mojego dziadka, bo ja się urodziłam po wojnie.
A może pani Zdzisław podać jego imię i nazwisko, żeby też tak go upamiętnić, żeby wybrzmiało to jego nazwisko?
On się nazywał Józef Forycki.
Józef Forycki.
Forycki, tak. I jeszcze jedna sprawa, bo na przykład w mojej rodzinie właśnie ze strony ojca było kilku księżnych, głównie palotynów, ale był również kuzyn mojego ojca, który nazywał się Edmund Forycki.
Forycki, tak, znany.
I on był prezesem Związku Polaków w Niemczech, ja nie wiem, chyba ze 2 albo 3 kadencje. Ja nawet tam mam gdzieś w takim przewodniku katolickim z 1973 roku, była 500. rocznica urodzin Kopernika. On przyjechał do Polski i tam był taki wywiad z nim, właśnie z tym Edmundem Foryckim. Także rzeczywiście, no tam są też opisane jego losy, bo on w czasie wojny też tam, nie pamiętam już dokładnie, musiałabym sobie to przypomnieć, ale właśnie ten Edmund Forycki, ten prezes, był tam też za granicą, bo też musiał z Niemiec tam, no, władzę kościelnego gdzieś chyba przeniosły, coś takiego. W każdym razie wiem, że ten patriotyzm wśród tej Polonii właśnie w Niemczech był bardzo silny. No i mój ojciec zresztą też w czasie wojny był, no był tak zwanym żołnierzem wyklętym, nawet w IPN-ie właśnie figuruje, bo był w Achaii właściwie później też, to była konspiracja cywilna, tu na terenie Bydgoszczy to był taki okręg ODR Zatoka, delegatura rządu londyńskiego na Pomorze. No i potem też był w czasie wojny, był tam aresztowany przez Gestapo, no ale jakoś udało mu się z tego wyjść. Natomiast jak tylko wkroczyli Sowieci, no to aresztowali go w nocy z 7 na 8 maja 1945 roku. Zaliczył wszystkie te areszty śledcze ubeckie i w Bydgoszczy, potem na Rakowieckiej, no i później był we Wronkach. No szczęśliwie przeżył, były potem amnestie, także po 2 latach został zwolniony, no ale był inwigilowany, dokonał się prawie że do końca życia. No już nie żyje teraz 20 lat, a jego z kolei szef tej komórki nazywał się Bolesław Lipski, tej właśnie ODR Zatoka na Pomorze, no został zakotowany właśnie na Rakowieckiej, także też nie znaleziono jego szczątków i teraz chyba profesor Szwagrzyk też tam od rodziny pobrano próbki te genetyczne, no i może kiedyś trafią na jego szczątki. Także to takie właśnie są losy, ale to jest właśnie ten patriotyzm wyniesiony z domu.
A imię pani taty, pani Dzisławo?
Słucham?
Imię pani taty?
Mój tata Edward. Tata zresztą napisał takie opracowanie, bo tutaj nawet archiwista się po śmierci taty już skontaktował ze mną, ale przedtem została wydana taka książeczka. Mój tata pod koniec życia bardzo się zajmował utrwaleniem pamięci tej komórki, tej okręgowej delegatury na Pomorze, tu w Bydgoszczy. I napisał takie opracowanie, taką książeczkę Ludzie od Erzatoka. No i 3 maja 1990 roku, zaraz jak było to można było zrobić, była wielka uroczystość, bo tata ze swoimi kolegami, też tam z organizacji, z tymi, którzy przeżyli, ufundowali taką tablicę na skrzydle Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie upamiętnili 9 osób z tego środowiska, tej komórki organizacyjnej. Niektóre zostały zamordowane przez Niemców, a niektóre przez UB. No i było uroczysta takie odsłonięcie tej tablicy, była msza uroczysta w farze obecnie katedrze bydgoskiej. Były tam poczty sztandarowe, no duże bydgoszczan, wojewoda tam brał w tym udział. Mój ojciec właśnie odsłaniał tę tablicę i przemawiał. No i teraz jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to 2 lata temu została ta tablica już na koszt IPN-u i Urzędu Wojewódzkiego wymieniona na taką bardziej okazałą, bo tamta to była z funduszy takich, prawda, własnych tych kolegów ufundowana. No więc została, też była duża uroczystość i były właśnie w Urzędzie Wojewódzkim. Ja tam między innymi byłam też zaproszona jako potomek, że tak powiem. No tak, także chciałam powiedzieć, że tutaj na tym terenie była, to już teraz nawiązuje do II wojny, no była bardzo trudna sytuacja Polaków, bo to była nie generalna gubernia, ale te tereny, które niby należały do Rzeszy, Urdeutsche Stadt Bromberg, tak? No więc tu była bardzo trudno nawiązać jakąkolwiek konspirację, zawiązać. To nawet kiedyś czytałam w takim opracowaniu generała Bora Komorowskiego, że tu wszelkie nici, powiedzmy, tej konspiracji się ciągle rwały. Polacy byli tak strasznie inwigilowani. W każdym prawie domu była jakaś zakwaterowana, powiedzmy, niemiecka rodzina. Także no, było tu bardzo ciężko. No ale no i tam wiadomo, że te wszystkie zamordowanie inteligencji zaraz w pierwszych dniach września, prawda, 3 września, ta tak zwana przez Niemców Krwawa Niedziela i potem te represje. No także to tak ogólnie historia. Ale właśnie chciałam nawiązać do tej jeszcze emigracji sprzed I wojny światowej i tego bardzo takiego patriotycznego środowiska Polaków właśnie na terenie Niemiec. Tam głównie ta wyspania Nadrynia i tak dalej.
Bardzo pani dziękuję, pani Zdzisławo.
Dziękuję bardzo.
Bardzo się cieszę, że
się dodzwoniłam, bo było nieraz takie audycje na temat Rodła. Tam pan Tadeusz Szczerbak, no nigdy mi się nie udało dodzwonić.
Cieszymy się, że dzisiaj się udało, tak.
Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Jak ta historia się w rodzinie kontynuuje, ta tradycja patriotyczna, jak tu słyszeliśmy, z pokolenia na pokolenie.
To jest bardzo ciekawe. Właśnie niektóre rodziny mają tak bogatą historię, nie powiem, że pogmatwaną, ale bogatą historię i niestety czasem tragiczną, bo ci ludzie rzeczywiście byli wielkimi patriotami. Pani tutaj wspominała o tym wychodztwie polskim do Niemiec. Ono było olbrzymie. To było to wychodztwo takie stare w ramach jednego państwa pruskiego, później organizmu niemieckiego, tej II Rzeszy Niemieckiej. Szczególnie one się rozpoczęły, te wszystkie takie masowe napływy do Westfalii, jak na Dreni, ale także i Saksonia. To była inna emigracja agralna, powiedzmy, i sezonowa. Natomiast tamto do Nadrenii i Westfalii, szczególnie po roku 1871, kiedy to Francuzi przegrali wówczas wojnę z Prusami ustanowiono tak zwaną II Rzeszę. I to jest paradoks, że ustanowiono tą II Rzeszę 17 stycznia 1871 roku w Wersalu. to mówiliśmy sobie też o tych relacjach w czasie przerwy z ojcem, mówiliśmy o relacjach niemiecko-francuskich. One ciągle były. Jedna strona wygrywała, druga i wracała tą pamięcią do czasu przeszłości. Tak samo oczywiście pamiętali później Francuzi po I wojnie światowej, że zostali upokorzeni i to właśnie w swoim Wersalu, właśnie w Paryżu. Ale tutaj nie o tym chcę mówić. Mianowicie te kwoty, które musieli zapłacić Francuzi, były one olbrzymie. To wpłynęło na rozwój gospodarczy Niemiec. Wtedy także rozwijały się te okręgi górnicze, hutnicze, właśnie Westfalia, Nadrenia. I tam wędrowali Polacy, oczywiście tutaj z Wielkopolski, z tychże zaboru pruskiego, bo mieli doskonałe warunki. Zresztą trzeba powiedzieć, że Niemcy byli tymi prekursorami, które wprowadziły ubezpieczenia społeczne. To był Bismarck. Tam budowano domy, każdy górnik prawie, każdy ten, który pracował w jakimś przemyśle hutniczym, miał takie domy z gospodarstwem malutkim, takimi ogródkami. No, czuli, że rzeczywiście był to olbrzymi postęp, jeśli chodzi o tereny polskie tam na zachodzie. Odczuwali tę różnicę gospodarczą, ale zarazem były to bardzo patriotyczne. Przecież pierwsze strajki, które to wywołali Polacy właśnie w Zagłębiu Rury. I tam część właśnie Polaków, to tego drugiego już rodziła się, jak pani wspominała, w 1909 roku, właśnie w tym, że nie wiem, czy w Bochu, czy w jakiejś innej miejscowości tam się rodził tata czy dziadek, nie pamiętam już.
Tato chyba.
Tato się rodził wobec tego i to byli patrioci. Rzeczywiście mówili po polsku, bardzo silnie należeli później do Związku Polaków w Niemczech, utworzonego w 1922 roku. Roku, tak zwanego po znaku Rodła, czyli znaku, co to jest Rodło, to jest bieg z Wisły z Krakowem po prostu. Także to jest to Rodło. No i tragiczne losy. Później tragiczne losy tych, którzy przybyli z powrotem, albo byli tam w Niemczech, albo przybyli tutaj, bo jak tutaj słyszeliśmy, delegat rządu polskiego na uchodźstwie, na kraj na przykład, jeśli Niemcy takiego złapali, a także w tej akcji plebiscytowej, no właściwie można było się spodziewać, że bez względu na to, czy był obywatelem Niemiec, czy nie, to właściwie został stracony. I te losy z drugiej strony, z jednej strony Niemcy, wchodzą Rosjanie, znowu represje ze strony UB. To jest tragiczne pokolenie, naprawdę tragiczne pokolenie. Ale pani radziłbym bardzo, i to wszystkim radzę, żeby zbierała te wszystkie wspomnienia swojej rodziny i gromadziła. Historycy mogą odtwarzać akty oficjalne, ale pamiętników, to co przeżył ktoś, co przeżyła rodzina, nikt tego nie jest w stanie odtworzyć i przekazać dalszemu pokoleniu. No, bardzo się cieszę, że pani o tym mówi. Teraz ksiądz Edmund Forycki, co pani wspominała, znana postać. Znana postać. Ja kiedyś wydałem w 5 tomach taką encyklopedię emigracji polskiej i Polonii. Byłem redaktorem naczelnym, tam prawie 80%, 85% z moich haseł, ale ksiądz doktor Edward Forycki znajduje się tam. Także życiorysy można to znaleźć, bo po wojnie on należał do tej starej Polonii, czyli do Słodnoku Orła, a po II wojnie światowej później powstała tak zwany Związek Polaków Zgoda, w Niemczech Zgoda, która... Można różnie na to patrzeć. Ja teraz z perspektywy tej raczej, to też byli patrioci. Oni współpracowali na przykład z Polską Ludową, ale dlatego, między innymi, żeby przyjechać tutaj do Polski, bo tak nie dawali im wiz i nie mogli tutaj przyjechać, a tak spotykali się z rodziną. I większość, jak z którymi się tam spotkałem, miała możliwość, bo specjalnymi pociągami ich tutaj przywożono. To nie było tak, że sobie indywidualnie jeździli, tylko była wycieczka do Polski na 2 tygodnie, mogli się tutaj spotkać z rodziną. No i później oczywiście na pewno byli inwigilowani, to nie ulega dla mnie wątpliwości. No ale później wracali do Niemiec. Ale to była możliwość przyjechać wyjazdu tutaj do Polski, bez żadnych represji i skoro już dali wizy. Także dziękuję bardzo za ten głos i zachęcam do pisania pamiętników, kultywowania tej tradycji, którą pani tutaj mówi o Bydgoszczy. O Bydgoszczy pisał chyba profesor Włodzimierz Jaszczemski, także dotyczące tej krwawej niedzieli w Bydgoszczy, o której pani tutaj także wspomniała. To profesor, ja kiedyś pracowałem także w Bydgoszczy na Uniwersytecie Karola Kazimierza Wielkiego. Także miałem tam swoją katedrę, także pamiętam, że profesor Włodzimierz Jaszczemski napisał, nawet była wielka dyskusja na ten temat, jak to wyglądało, jak, także odsyłam do jego także i pozycji, jeśli by pani chciała jeszcze uzupełnić może swoją wiedzę, a może już pani zna ten temat całkowicie.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Nie mogę się dzwonić do księdza.
I już pani jest na antenie. Witamy serdecznie. Pani imię?
Maria.
Pani Mario, wszyscy panią już słuchamy. Bardzo proszę.
Mogę tylko mówić?
Tak, tylko trzeba radio sobie ściszyć albo wyłączyć.
Proszę?
Radio wyłączyć.
No dobrze.
I już słuchamy pani Mario.
Już wyłączyłam.
I proszę pani Mario, już panią słuchamy.
Ja słucham, bo o Halerczykach mówił, tak?
Tak, było też.
O Halerczyku. Właśnie ja dzwonię z Płocka.
Tak, prosimy bardzo.
Z Płocka dzwonię. Mam 90 lat, skończone 20 kwietnia. Jestem 28 rocznik. I mam zdjęcie Halerczyka. Przepiękne zdjęcie Halerczyka w mundurze zielonym, pochodził z Lipna. Moja mamusia pochodziła z Lipna i to mamusin narzeczony. I ja chciałam tego Halerczyka posłać do Torunia.
Mm-hmm.
I nie wiem, jak tu to załatwić, bo przecież dużo słyszę, że wspominają o Halerczykach, ale nie mają nawet żadnego zdjęcia, ani nie, prawda?
Pani Mario, no zbieramy. Pani Mario, ja sobie spisałem teraz pani numer telefonu, bo jak tutaj go widzę, on mi się wyświetlił, pani numer, i ja do pani zadzwonię jutro, dobrze?
Kiedy pan zadzwoni?
Jutro zadzwonię.
Ale o której godzinie?
No,
ja jestem cały czas w domu, jestem sama.
Świetnie, to ja zadzwonię gdzieś tak przed południem.
I się dodzwoniłam, ale jeszcze chcę... Pan jest księdzem?
Jestem księdzem, pani Mario, tak. Ojciec Witold.
Proszę księdza, niech jeszcze powiem takie, co mamusia mnie nauczyła, taką modlitewkę. Niech ksiądz posłucha, albo mnie, żeby ksiądz mógł nastawić, żeby to odebrać, to, co będę mówić. Słyszy mnie ksiądz?
Wszyscy tak, słyszymy świetnie. Prosimy bardzo.
Tak, to powiem. Aniele Boży z nieba wysokiego, pozdrów Jezusa mojego i opowiedz mu wszystkie myśli moje, że ja go kocham jako zdrowie swoje. A kocham, nigdy nie przestanę, aż się do Ciebie, mój Jezu, dostanę. Tęskliwe serce bez Ciebie, Mario, cnota pokora niebiosa przebija. W Tobie, Mario, niebo triumfuje, w Twojej pokorze Bóg się przepatruje. Święty Antoni, prześliczny patroni, gdzie Ty mnie oddasz, po mym życiu zgoni. Pewnie Ci mnie oddasz w czyszczowe pozory, nie lękaj się duszo, ja jestem przy Tobie. Opowiadam aniołom, stróżom i Tobie. Ach, ja uklęknę przy anielskim progu i oddam pokłon najwyższemu Bogu, aby to było z Twoją chwałą, Panie. Amen.
Amen. Pani Mario, bardzo dziękujemy. Taki piękny wiersz i piękne zdjęcie. Czyli jutro się, Pani Mario, usłyszymy w takim razie.
Ale niech ksiądz powie, że co ja mam z tym zdjęciem zrobić?
Powiem jutro...
Przepiękne zdjęcie, przepiękne.
Pani Mario, proszę mnie posłuchać. Słyszymy się?
Proszę.
Czy pani mnie słyszy?
No, słyszę.
Dobrze. Umawiamy się na telefon jutro. Ja do pani zadzwonię, dobrze?
O której godzinie?
O godzinie 11:30.
To dobrze. może syn będzie już w domu.
Dobrze.
Zawsze
Pani Mario, kłaniam się serdecznie i do usłyszenia jutro przed południem. I odbierzmy jeszcze ostatni telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja dzwonię z Kamiennej Góry. Chciałem zabrać głos na antenie. Jeśli
witamy. A pana imię?
Mam na imię Bogdan i chciałem bardzo ważny wątek poruszyć.
Panie Bogdanie, już pan jest na antenie, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Kamiennej Góry, mam na imię Bogdan, mówiłem, i tutaj był w pewnym momencie wątek, ja jestem w ogóle historykiem regionalistą, to w pewnym momencie był wątek armii generała Hallera, więc chcę powiedzieć z wielką satysfakcją, wielką radością i wielką empatią, że u nas w Kamiennej Górze pochowany jest adiutant generała Hallera, kapitan Józef Sierociński, człowiek, który był współtwórcą Armii Błękitnej, która w 1919 roku przyszła Polsce na pomoc, była we Francji uzbrajana, szykowana i właśnie pod Warszawą to właśnie ta armia zdecydowała, że Rosjanie zostali pokonani i przegnani. I dzisiaj my w Kamiennej Górze robimy piękne uroczystości. Drugiego, proszę sobie wyobrazić, słyszy mnie ksiądz?
Tak, tak, tak słyszymy, bardzo proszę.
Proszę sobie wyobrazić, że 2 stycznia już zrobiliśmy piękną uroczystość z mszą na cmentarzu, gdzie kapitan Sierociński jest pochowany. On jest, jak mówiłem, haleczykiem. Przez cały rok chodzimy z młodzieżą szkolną. Ja prowadzę dzieci przedszkola. Opowiadam im historię Sierocińskiego, który w Kamiennej Górze zamieszkał po wojnie. Jego życiorys był dramatyczny w Kamiennej Górze. Tak właśnie tych haleczyków traktowano, że człowiek nie mógł nic o swojej chwalebnym życiorysie, o swoim pięknym dla Polski działaniu nic powiedzieć. I tak żył i zmarł w biedzie, w osamotnieniu i w ciężkiej chorobie. I my dzisiaj naszym obowiązkiem, moim i mojego kolegi, historyka, nauczyciela, że my właśnie przywracamy pamięć tego człowieka. I proszę sobie wyobrazić, proszę księdza, że 23 października przyjechała delegacja z IPN-u z Warszawy, z Wrocławia. Przyjechał wojewoda wrocławski i na cmentarzu grób kapitana Sierocińskiego, adiutanta generała Hallera, został odznaczony znakiem graficznym ojczyzna swoim obrońcom. Jestem z wielką satysfakcją i dumą, chcę powiedzieć, że ta historia nasza nie powinna być zamknięta i ta armia generała Józefa Hallera była niezwykle zasłużona dla naszej ojczyzny. Tutaj to kieruję do pana profesora. Proszę znaleźć, jeśli pan by chciał coś więcej się dowiedzieć, czy Radio Maryja jest w tym, w internecie, filmy, które ja daję z tych uroczystości do internetu, tylko wpisać odsłonięcie nowego nagrobka kapitana Józefa Sierocińskiego z 2008 roku. I jeszcze ta rzecz, jeszcze na koniec, bo nie chcę przedłużać, w Stanach Zjednoczonych w 1921 roku zostało stworzone Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, z którym mamy w Kamiennej Górze piękny kontakt. Oni właśnie przygarnęli tych haleczyków, którzy wyjechali z Polski, bo Piłsudski powiedział im tak: jedźcie do Ameryki z powrotem, bo tam będziecie mieć mniejszy głód jak tutaj w Polsce, co nie okazało się prawdą. Oni tam mieli dramatyczne życie i ta organizacja Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej wspomagała tych ludzi i dzisiaj dla mnie samego jest wielką satysfakcją, że ja poprzez internet, poprzez telefony mamy z nim, z tymi ludźmi, tam piękne kontakty i tego kapitana Sierocińskiego, który miał tak niezwykłą zasługę dla naszej Polski, dla naszej ojczyzny, gdzie przez jego ręce, proszę księdza, przeszło 23 tysiące ochotników z Kanady i USA od 1917 roku do 1919. Czy pan profesor mnie słyszy? Może pan słyszy?
Tak, słyszę.
Tak, cały czas, każdy słucha.
Panie profesorze, jeśli by chciał, bo to głównie do pana też kieruję, to jest taki człowiek, jak kapitan Sierociński, jest jeden namacalny człowiek. W 2008 roku, jak mówiłem, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej przysłało pieniądze ze Stanów Zjednoczonych. Przepiękny grubiec. Jak mówiłem, prowadzamy szkoły, przedszkola. No, proszę mi wierzyć, jestem tak niesamowicie uradowany, kiedy dzieci z przedszkola modlą się, modlitwę za zmarłych przy grobie kapitana Sierocińskiego i śpiewają hymn narodowy każdym razem.
No te dumy słychać w pana głosie, panie Bogdanie.
Bardzo dziękuję za głos, który mi państwo użyczyliście. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże i panu profesorowi, tak, no, jeśli by chciał się skontaktować, to proszę na internecie wpisać Kamienna Góra, kapitan Sierociński i będzie ten. Serdecznie dziękuję, było mi bardzo miło z państwem porozmawiać.
Dziękujemy, kłaniamy się. Szczęść Boże, panie Mudanie. Panie profesorze, kapitan Sierociński.
No, ja tylko jestem pełen podziwu, że rzeczywiście w ten sposób jest czczona ta osoba, a także jest przypominana historia Halerczyków. Oczywiście Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych, ale nie także inne stowarzyszenia Armii Polskiej, na przykład na Zachodzie, także są znane i to stowarzyszenie rzeczywiście wspomagało tych właśnie ta Halerczyków, ale jest jeden później szkopuł. Po II wojnie światowej, tu chciałbym panu oczywiście przypomnieć, kiedy przybywali nowi imigranci do Stanów Zjednoczonych, nastąpił dysonans pomiędzy właśnie tymi żołnierzami, którzy byli w czasie II wojny światowej, a tymi, którzy brali w I wojnie światowej. Ja nie mówię, że tam była jakaś rywalizacja z tego, ale no po prostu myślę, że w pewnym momencie, jeśli pamiętam to z historii właśnie weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych, tam były jakieś animozje, stare pokolenie nie bardzo chciało zaakceptować te nowe pokolenie tych, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Ale w każdym bądź razie bardzo gratuluję panu, że pan właśnie kultywuje tą tradycję. Na pewno ma pan rację, że Halepczycy w dużym mierze przyczyniali się do ocalenia Europy w 1920 roku. Tak samo mówią, ja jestem z Poznania, więc z tego też mówią, że Armia Poznańska, właśnie ci żołnierze, którzy przyszli do i bronili także Warszawy, także przyczynili się do... Ja myślę, że wszyscy się przyczynili. Każdy z tym patriotyzmem...
I Lwowa też potem przecież.
Tak,
wcześniej,
właśnie.
Wcześniej.
To myślę, że wszyscy się przyczynili do tego, żeby powstrzymać tą falę bolszewizmu, która szła na zachód i uratowali wówczas Polskę, istnienie Polski. Bo trzeba pamiętać, że właściwie było porozumienie między Rosją Sowiecką a Republiką Weimarską i chcieli zlikwidować tego bankarta Europy, która była Polska. A przerzucić później, zgodnie z decyzją komunistyczną, przerzucić te idee komunistyczne także i na Zachód. Dobrze, że w rok 1920, chociaż czasem jakbyśmy dyskutowali z księdzem w czasie tej przerwy, który mieliśmy dwugodzinny, czasem taka nauczka by się nadała Europie, była bardzo lekcją poglądową dla Europy Zachodniej, żeby zrozumieli, co to był komunizm, co to był bolszewizm, bo od dnia dzisiejszego nie bardzo rozumieją, jaka sytuacja była w Polsce po II wojnie światowej. A nie mówiąc, co to by było po I wojnie światowej, kiedy ten bolszewizm był jeszcze bardziej agresywny.
Temat rzeka, panie profesorze. Tak. Emigracja i jej rola dla niepodległej. Dzisiaj temat. Mnóstwo wątków nam tu się pojawiło, mnóstwo telefonów. No, temat niesamowity. Niesamowity, takie wątki bardzo też i osobiste nam się pojawiły obok tych wielkich nazwisk sztandarowych. Też mnóstwo głosów takich właśnie nieznanych, wydobywanych gdzieś z pamięci tylko rodzinnej, czy wręcz z niepamięci. I myślę, że no, warto takie audycje jak ta, czy takie różne spotkania na te tematy organizować, mówić.
Ja sądzę, że tak, że to jest bardzo istotne. Myśmy mówili o XIX stuleciu, ale myślę, że warto byłoby zorganizować takie audycje, które by obejmowały okres żyjących teraz osób, to znaczy ich rodziców i ich samych, to znaczy okresu międzywojnia, a także po II wojnie światowej. To są naprawdę pasjonujące tematy, ale zarazem często bardzo tragiczne rodzin, bo wiadomo, że po II wojnie światowej no, ci ludzie przeżywali gehennę w pierwszym okresie czasu, szczególnie do roku 1956.
Nasze polskie drogi.
Nasze polskie drogi.
Naszym gościem, drodzy państwo, był pan profesor Kazimierz Dopierała z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Panie profesorze, czy kogoś pozdrawiamy?
Pozdrawiamy moją rodzinę całą, moją żonę i oczywiście dzieci i wnuki, którzy są w Warszawie. Nie wiem, czy słuchali, czy śpią, ale...
Żona pewnie słucha, bo
żona z pewnością
była z nami ostatnio, kiedy pan tutaj był w marcu.
Tak. Myślę, że tak, ale no... chciałbym, żeby słuchali. Są inne specjalności dzieci, także to nie bardzo czasem ich interesuje. No to tak często jest, że właściwie rodzice tak się trochę mówi, mamo, ja już to słyszałem, tato, ja już to słyszałem, a warto byłoby, żeby się to utrwalało. I to przekazywało pani z Bydgoszczy, która tutaj mówiła, podziwiam panią i bardzo zachęcam do pisania pamiętników, wspomnień, zachowywania wszystkiego, bo to jest bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. Naprawdę historia jest bardzo ważna. Ona ma swoje konotacje w przeszłości, a to wszystko ma także wpływa na teraźniejszość i na przyszłość tych naszego pokolenia i także tych ludzi, którzy będą tutaj żyli w Polsce i na emigracji Polaków.
Bardzo dziękujemy panie profesorze. Dziękuję. Raz jeszcze. Dziękujemy również państwu za udział w naszej dyskusji, za bycie wraz z nami w tych wieczornych godzinach.